Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Bardzo dziękujemy ojcu Darkowi za połączenie nas z Krzeszowem. Tutaj dzisiaj spotkanie jest rodziny Radia Maria przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, a szczególnie dzisiaj w kościele brackim świętego Józefa. Serdecznie witam w naszym wyjazdowym studio szanownych gości, a nawet gospodarzy, trzeba by byłoby dzisiaj powiedzieć. Jest z nami ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Jest pan Krystian Michalik, przewodnik właśnie krzeszowski tutejszy, ale także student historii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szczęść Boże.
No i oczywiście gospodarz tego pięknego miejsca, świętego miejsca, ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz i kustosz z Krzeszowa oraz rektor Bractwa Świętego Józefa.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Temat dzisiejszych rozmów to Kościół Bracki pod wezwaniem Świętego Józefa w Krzeszowie. Historia i dzieje Bractwa Świętego Józefa. Czyli dzisiaj nas gromadzi Święty Józef i to nie w Kaliszu, a tutaj w Krzeszowie.
Krzeszów to jest szczególne miejsce, miejsce szczególnej czci świętego Józefa i to czci, która jest tutaj oddawana od kilku wieków. Jeszcze szerzej o tym powiemy z pewnością podczas tych rozmów, ale cała historia zaczęła się w takim momencie, kiedy Kościół przeżywał trudne chwile po reformacji, a więc po wystąpieniu Marcina Lutra i po rozwoju protestantyzmu na tych ziemiach i wtedy opat tego klasztoru, tego opactwa w Krzeszowie.
Tu byli cystersi.
Tu byli, tak. Postanowił oddać siebie i te ziemie pod opiekę świętego Józefa. To jest taki ruch bardzo mądry, który towarzyszył wielu świętym. Chociażby świętej Teresie Wielkiej, kiedy reformowała zakon karmelitanek, to również oddała swoje dzieło świętemu Józefowi. I wielu też papieży później, w późniejszych czasach. Wali wstawiennictwa świętego Józefa, opiekuna Kościoła, bo każdy ma świadomość, że nikt nie będzie opiekował się tak dobrze Jezusem w sercach ludzi jak święty Józef, który już udowodnił, że potrafi to zrobić.
Kult świętego Józefa w Krzeszowie jest to praktycznie prywatna dewocja opata Bernarda Rossy, który tutaj założył bractwo. Sięga to jeszcze jego lat młodzieńczych, kiedy jako młody chłopak, zmuszony przez wojnę 30-letnią, musiał emigrować z rodzinnego Głogowa. Wyjechał on do Rzeczpospolitej, gdzie wspomniany wiernik jako wzór do naśladowania, pokazał mu świętego Józefa, który musi chronić dzieciątko Jezus, ale szczęśliwie wraca do swoich ojczystych stron. I właśnie od tego czasu młody chłopak obiera świętego Józefa za swojego patrona. Jemu zawdzięcza wstąpienie do cystersów i wszystkie swoje zaszczyty, które udało mu się osiągnąć w zakonie.
Bernard Rossy to tutaj dla Krzeszowa to takie wtedy błogosławieństwo. Wielkie błogosławieństwo, ponieważ, tak jak powiedział ksiądz rektor przed chwilą, protestanci niszczyli wszystko, co związane jest z kultem maryjnym, z kultem świętych. I on chciał przez właśnie między innymi świętego Józefa, przez bogactwo tej epoki, baroku, pokazać potęgę Kościoła katolickiego. I ja wiele razy czytając historię podziwiałem Bernarda Rossy, że on na tych terenach potrafił wprowadzać z powrotem na katolicyzm protestantów. I oni, patrząc na jego pracę, na jego dzieło, z powrotem przychodzili do kościoła. I na tych terenach właśnie Dolnego Śląska mamy niesamowicie wiele wspaniałych kościołów właśnie z tamtego okresu barokowego.
Trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy nie wszyscy mieli tak szeroki dostęp do literatury, również biblijnej, religijnej, tak jak mamy to teraz, we współczesnych czasach. I wiele osób, zwłaszcza mieszkańców takiej miejscowości jak Krzeszów, to nie było miasto, to nie był ośrodek uniwersytecki. To byli ludzie, którzy większości trudnili się rolnictwem, nie wiem, być może też tkactwem, bo to są ziemie tkackie jeszcze do niedawna, do 90. lat ubiegłego wieku. Tej przemysł tkacki był bardzo silny, mocno rozwinięty. I ci ludzie uczyli się religii, poznawali, kim jest Bóg, bardzo często oglądając obrazy, freski. Istnieje w sztuce coś takiego jak Biblia Pauperum, Biblia dla ubogich. Dawne lekcjonarze, dawne ewangeliarze, księgi liturgiczne były bogato ilustrowane. Nie tylko dlatego, żeby podnieść ich rangę, ale też po to, żeby pokazywać ludowi w obrazach to, o czym opiewają modlitwy śpiewane po łacinie, prefacje, czytania. I mnisi mieli też taki zamysł, żeby tutaj przedstawić historię zbawienia w obrazach. A bardzo ważnym ogniwem tej historii zbawienia była historia świętego Józefa. Więc to jest szczególna Biblia Pauperum, Biblia dla ubogich, XVII-wieczna, a więc bardzo dawna, piękna, bardzo przenikliwa, bo kiedy czytamy te freski, trzymając w ręku Pismo Święte, ale też apokryfy chrześcijańskie, wczesnochrześcijańskie, to widzimy, jak autorzy tych fresków byli skrupulatni, jak byli przenikliwi w docieraniu do najgłębszego sensu wydarzeń zbawczych, które później oddawali przy pomocy farby, przy pomocy symboli, przy pomocy obrazów.
Ale osoby, które przygotowały ten program ikonograficzny, to były osoby całkowicie nietuzinkowe. Bo z opatem Bernardem Rossą współpracował chociażby Johannes Scheffler. Jego pseudonim to był Angelus Silesius. Był on również konwertytą. Przyjął on niższe święcenia kapłańskie. Był on największym poetą baroku śląskiego. Współpracował on głęboko z opatem Bernardem Rossą pod względem mistycznym. Jako osobą, która przyniosła to wszystko w ramy sztuki, w ramach malarstwa, był Michael Wilman, również konwertyta. Był on kalwinem. Dopiero pod wpływem nauk opata cystersów w Lubiążu przeszedł on na katolicyzm. I w kościele świętego Józefa pozostawił po sobie piękne świadectwo. Nie tylko w formie fresków, które ilustrował, które stworzył, ale także pozostawił 3 kryptoportrety, które ukazują właśnie 3 fazy w jego życiu. Na jednym fresku Wilman ukazał siebie jako protestanta, który odmawia świętej rodzinie noclegu. Wyrzuca ich ze swojej karczmy. Dopiero przy scenie nadania 10 imienia widzimy postać Wilmana stojącego przy tym i patrzącego się na dzieciątko Jezus. Zaczyna się w nim duchowa przemiana. Zaczyna on się nawracać i dopiero widzimy go na jednym z ostatnich fresków. 12 lat potem, kiedy słucha 12-letniego Jezusa nauczającego wśród mędrców żydowskiej świątyni jerozolimskiej. Właśnie dzięki temu Wilman pokazuje swoją drogę do nawrócenia, w jaki sposób nawrócił się tutaj na katolicyzm właśnie poprzez świętego Józefa, ponieważ był również członkiem Bractwa świętego Józefa.
To odkrywamy takie nowe oblicze świętego Józefa, może do tej pory nieznane wielu słuchaczom, którzy utożsamiają świętego Józefa jako opiekuna oczywiście świętej rodziny, cieśle, a tutaj taki patron tych, którzy przechodzą z protestantyzmu na katolicyzm, którzy wracają do kościoła.
Proszę Ojca, na pewno wielu słuchaczy zastanawia się, dlaczego dzisiaj jesteśmy w Krzeszowie, dlaczego u świętego Józefa. To miałem powiedzieć na początku, miałem też to powiedzieć w czasie transmisji, ale nasze uroczystości się przedłużyły, za co serdecznie kierownictwo Radia Maryi i Telewizji Trwam przepraszam. Ale to wszystko dla sprawy tego wielkiego, cichego patrona. A zaczęło się tak niewinnie, a mianowicie chyba pod koniec października ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk, był u swoich przyjaciół, lekarzy w Warcie Bolesławieckiej. I oni namówili go, żeby przy okazji odwiedził Krzeszów. Było to wieczorem, dostałem telefon, że będziesz miał niesamowitych gości. Jak usłyszałem kogo, no to od razu serce zaczęło mi bić. bardziej szybciej, radośnie czekam dosłownie na ulicy, przywitałem ich. Już było prawie ciemno, padał deszcz. Trzeba było oświecić wszystkie możliwe światła i w bazylice, a później w świętym Józefie. I to, co ojciec dyrektor zobaczył, no to wpadł w podziw. I pyta mnie, proszę księdza, dlaczego my o tym kościele świętego Józefa nic nie wiemy? On jest tak piękny, on jest tak bardzo wymowny. Przecież ten kościół uczy nas katechezy. I ja szybciutko podziękowałem ojcu Tadeuszowi, ojcu dyrektorowi i postanowiłem właśnie na dzisiaj, na pierwszy poniedziałek maja, zaprosić Radio Maryja i Telewizję Trwam do Krzeszowa. I to było moje wielkie marzenie, żeby pokazać Polsce i światu to, co my tu mamy, perłę baroku, cudowny kościół świętego Józefa. W całym kompleksie sanktuarium krzeszowskiego.
Tak, a to jest też, jak mówi tutaj ksiądz Kustosz, perła nie tylko baroku, ale perła życia duchowego tych ziem. Tak jak ojciec wspomniał, tutaj się zyskuje zupełnie nowe spojrzenie na świętego Józefa. Bardzo wiele osób, myśląc o Józefie, ma przed oczami obraz starca, który w taki słodki sposób trzyma na ramionach Jezusa. Bardzo często na obrazach ze świętym Józefem nie ma nawet jego małżonki, Maryi. Więc jest ten starzec z brodą, doświadczony i jest to dziecię Jezus, no, które Józef bierze pod swoją opiekę. Krzeszów, jak gdyby spod tego schematu się zupełnie wyrywa. Tutaj nie pasuje ten obraz Józefa. Dlaczego? Kiedy wchodzimy do Bazyliki Matki Bożej Łaskawej, to jest skarb tego miejsca, to w jednej z kaplic jest przedstawienie świętego Józefa, tak zwany Józef mistyczny. Sądzę, że to jest najpiękniejszy obraz świętego Józefa na świecie. To jest człowiek w sile wieku, mężczyzna w sile wieku, który całuje Pana Jezusa, wiedząc, że ma pod dachem swojego domu Syna Bożego, wiedząc, że jest włączony, ma tego świadomość, że jest włączony w plan Bożej historii zbawienia. Podejmuje się tego zadania z całą świadomością, odpowiedzialnością, ale na tym obrazie są też inne postacie. Są aniołowie, którzy niosą narzędzia męki Jezusa. A więc pokazują, że Józef też miał świadomość tego, z czym będzie wiązała się taka jego rola ojca, ziemskiego ojca Syna Bożego. Że ta jego odpowiedzialność będzie się łączyła z wielkimi wymaganiami, z trudnościami. On tego się podejmuje. Jest prawdziwym ojcem, mężczyzną, który nie tylko słodko trzyma Jezusa na swoich dłoniach, ale on tego Jezusa trzyma za dłoń, za rękę. On go nie puszcza, on chce go chronić. On wie, co, jaka jest wola Boża wobec jego syna, tego ziemskiego, przybranego. I on chce pomóc dziecku tę wolę Bożą spełnić. I to jest gdyby pierwszy taki moment, kiedy człowiek, który wchodzi do Krzeszowa, do sanktuarium, zaczyna inaczej patrzeć na świętego Józefa, a później musi przejść do kościoła świętego Józefa i tam zmierzyć się z całą historią, którą Michał Wilman, wielki artysta nazywany Rembrandtem Śląska, tę historię Józefa zawarł w dwóch cyklach. Jego radości i jego smutków. Pokazał życie świętego Józefa i świętej rodziny w całej pełni. To nie jest takie życie posypane lukrem. To nie jest takie życie z retuszem. To nie jest takie życie przesłodzone. To jest życie prawdziwej rodziny, rodziny, która otworzyła się na działanie Pana Boga, rodziny, która chce odpowiedzialnie spełnić wolę Bożą w swoim życiu i która ma świadomość tego, że do spełnienia tej woli idzie się przez ciemne doliny, ale idzie się też przez takie dni, gdzie świeci bardzo mocno słońce. I to w tym życiu świętego Józefa jest tutaj w Krzeszowie bardzo mocno uwydatnione. Dlatego ten portret Józefa tutaj w Krzeszowie, on jest zupełnie inny niż w innych miejscach. Dlatego, że pokazuje całą historię człowieka, mężczyzny, głowy rodziny, który świadomie i odpowiedzialnie bierze na siebie zadanie bycia ojcem. Tutaj człowiek sobie uświadamia, myślę, że jak tutaj wchodzą ojcowie, także księża, bo to też są ojcowie rodzin parafialnych, uświadamiają sobie, że bycie ojcem to nie oznacza tylko dać życie dziecku, nie? Zrodzić, ale to jest dać wychowanie, to jest poprowadzić do takiej dobrej przystani przez życie. To jest Józef Krzeszowski właśnie taki.
Znaczy w Kościele świętego Józefa mamy bardzo mocno powiązany motyw maryjny ze względu na to, że polityką Bractwa świętego Józefa było ukazywanie Trójcy Stworzonej. Jako odpowiednik Trójcy Przenajświętszej na ziemi ukazywano właśnie Trójcę Stworzoną jako Jezusa, Marię i Józefa. Podstawową jakby modlitwą dla Bractwa była modlitwa strzelista właśnie tych trzech imion. Odmawiali oni różaniec do świętego Józefa, śpiewali pieśni ku siedmiu radościom, ku siedmiu smutkom świętego Józefa. Właśnie powiązanie Maryjnej i tutaj świętego Józefa jest fundamentalne dla Krzeszowa. Ze względu na to, że opactwo krzeszowskie od XIII wieku nosi wezwanie łaski Najświętszej Maryi Panny. W czasach kontrreformacji właśnie ten wątek mariologiczny został dość mocno zapomniany. Dopiero opaci krzeszowscy, opat Bernard Rossa, Innocenty Fritsch, decydują się na przywrócenie tych pierwotnych kultów. Właśnie świętego Józefa powiązany bardzo mocno z kultem maryjnym, bo dopiero pełny kult świętej rodziny był tym, co chciało pokazać opactwo. Ukazać świętą rodzinę jako idealną rodzinę chrześcijańską, jako wzór dla naśladowania dla miejscowej ludności.
I właśnie 19 marca 1669 roku tu w Krzeszowie wielki opat Bernard Rossa zakłada Bractwo świętego Józefa. I ciekawe, to bractwo szybko zyskało popularność i nie tylko na Śląsku, ale później przeszło na całą Europę. I głównym celem krzeszowskiego Bractwa świętego Józefa było szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie tych świętych imion, co moi poprzednicy już powiedzieli. Jezusa, Maryi Dziewicy i świętego Józefa. Następnie celem Bractwa była troska o szerzenie katolickiej wiary, uproszenie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla ojczyzny. A w tamtym czasie o ten pokój trzeba było i się modlić, i walczyć. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie wzajemnie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec tych wszystkich, którzy byli w potrzebie. Ale szczególne zabiegi tego Bractwa, przedstawiennictwo świętego Józefa, to modlitwa o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek Bractwa już wtedy był jakby zobowiązany do odmawiania codziennej modlitwy do świętego Józefa, spełnienia uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych. I oczywiście Bractwo miało zarząd. Zarząd kierował Bractwem. Zarząd wybierano wtedy każdego roku nowy, po to, żeby aktywizować i nie tylko samych, prawda, ojców, ale aktywizować tych wszystkich członków. A w skład Bractwa wchodziły różne stany ówczesne.
Ale głównie mężczyźni. To mężczyźni, tak?
Nie, całe rodziny.
Całe rodziny.
Całe rodziny. Mhm. To jedynie, jeszcze o tym powiemy, Bractwo świętego Józefa w Kaliszu, które powstało na wzór naszego Bractwa, no to tam biskup Stanisław Napierała pozwolił tylko na wstępowanie mężczyznom. U nas biskup Tadeusz Rybak zgodził się, ażeby w bractwie byli i mężczyźni, i kobiety. I najczęściej to są małżonkowie, ale też są i samotni mężczyźni, samotne kobiety. Ale o tym za chwilę.
Znaczy sam rozwój bractwa świętego Józefa wpisywał się w ówczesną po prostu historię monarchii habsburskiej, bo krzeszowskie bractwo świętego Józefa powstało na wzór pierwszego takiego prabractwa w Lilienfeld. Mieliśmy okazję niedawno być w opactwie krzeszowskiej na pielgrzymce w Lilienfeld, aby zobaczyć te oryginalne obrazy, które się tam znajdowały i które zaczęły ten kult tutaj dla monarchii habsburskiej. Obrazy, jakie tam zobaczyliśmy, były niewielkie. Były to nieduże obrazy sztalugowe, które zdobiły niegdyś kościół klasztorny. To, co w Krzeszowie było w bractwie, czym to bractwo dysponowało do swojej modlitwy, było porażające, dużo większe. W Krzeszowie mamy potężne freski Wilmana. Wymalował on cały kościół freskami, a jest to największy zbiór fresków w Europie na północ od Alp. Stworzył aż tak monumentalne dzieło. Były też inne bractwa, między innymi bractwo w Pradze, które było jednym z ważniejszych. Ale praktycznie zaraz po Lilienfeld, na drugim miejscu, udało się, że było bractwo krzeszowskie. Było aż tak ważne w strukturach kultu świętego Józefa w Europie.
Wcześniej też było wspomniane 7 radości i 7 smutków świętego Józefa. Czy można by było szerzej na ten temat objaśnić?
W ogóle kościół świętego Józefa w Krzeszowie, on jest przyozdobiony różnymi scenami z życia świętego Józefa, ale też, co jest ciekawe, bo jak gdyby nawiązując do tego, o czym mówili przed chwilą ksiądz Kustosz i pan Krystian, też są freski pokazujące dobrą śmierć świętego Józefa. Ale kiedy idziemy od przodu, od prezbiterium tego niewielkiego kościoła, pięknego kościoła, to możemy z prawej i lewej strony podziwiać cykl fresków Wilmana zatytułowany Radości i Smutki. Tylko samo usytuowanie czy budowa, konstrukcja tego kościoła jest bardzo ciekawa. To nie jest kościół orientowany, tak jak świątynie chrześcijańskie. To jest kościół zbudowany w zupełnie odwrotnym kierunku. Z północy na południe. A to po to, żeby słońce, które rano wstaje, podnosi się do góry, oświetlało te ściany, na której Wilman odmalował radości świętego Józefa. Radości to są momenty pełne ciepła, pełne światła. Ale kiedy słońce zachodzi, już nastaje cień, to wtedy możemy dobrze obserwować smutki świętego Józefa. A więc już w samej konstrukcji tej budowli kościoła była zawarta myśl taka teologiczna, głęboka. I Michał Wilman przedstawił 7 radości, 7 smutków świętego Józefa. Są to sceny z życia świętej rodziny tak naprawdę, w których uczestniczył również święty Józef, począwszy od zaręczyn z Maryją, poprzez cały ten cykl związany z dochodzeniem, dojrzewaniem do tej myśli, że zrodzi się Jezus, Syn Boży, poprzez właśnie samą scenę narodzenia. Później mamy obrzezanie Jezusa, ucieczkę do Egiptu, powrót z Egiptu, w międzyczasie jest rzeźnie winiątek, aż do samoobjawienia się Jezusa w świątyni jerozolimskiej, 12-letniego Jezusa. Więc święty Józef pokazuje życie świętego, Michał Wilman pokazuje życie świętego Józefa w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce na początku życia Pana Jezusa i świętej rodziny. Przedstawienia są niesłychanie oryginalne i głębokie, jeśli chodzi o przesłanie biblijne. Właściwie możemy, patrząc na freski Wilmana, schować Pismo Święte do kieszeni i oglądać tylko te freski i czytać Biblię. Tam nawet są takie szczegóły, które pokazują, że Wilman i mnisi, którzy inspirowali go do takiego przedstawienia scen z życia świętej rodziny, byli świetnymi egzegetami biblijnymi. Jako przykład to może powiem o fresku, który przedstawia obrzezanie Pana Jezusa i nadanie imienia Jezusowi. Kto czyta Pismo Święte, to wie, że sam akt obrzezania w religii żydowskiej wiąże się z postacią Abrahama. To Abraham otrzymał ten nakaz od Pana Boga, żeby obrzezywał każdego potomka płci męskiej jako znak tego, że trwa w przymierzu z Bogiem. Kiedy obserwujemy fresk Wilmana o obrzezaniu Jezusa, wydawałoby się, że to jest odmalowana scena z Nowego Testamentu, ale w tle, na półce, która jest za postaciami namalowanymi na freskach, jest otwarte Pismo Święte. I ono jest otwarte na sposób żydowski, a więc odwrotnie. Widzimy kilka kartek po prawej stronie i wiele, wiele kart po lewej stronie. Więc widzimy, że Wilman już tam namalował, że to, co się dzieje z Jezusem, odwołuje się do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, a więc do historii Abrahama. Pokazuje, jak to, co było w Starym Testamencie, wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Józef to wszystko obserwuje. Józef widzi, że jego syn rzeczywiście spełnia, jest wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu. Ale tak samo tę scenę obserwuje Michał Wilman. On jest namalowany na tym fresku. To jest kolejny etap jego drogi nawrócenia. Drugi etap. On też na to patrzy, on też kontempluje tę scenę, malując ją jednocześnie. Tak jak mówił na początku pan Krystian, prowadzi to Wilmana później do przyjęcia wiary katolickiej, wstąpienia do Bractwa Świętego Józefa, podjęcia życia chrześcijańskiego, oddania się tak naprawdę na służbę Kościołowi poprzez oddanie Kościołowi wszystkich talentów, które miał, talentów malarskich. Więc te sceny są niezwykle wymowne. Trzeba na nie patrzeć, powiedziałbym, z takim wzrokiem kontemplatyka. Trzeba próbować, żeby zespolić się duchowo z jednej strony z autorami biblijnymi, a z drugiej strony właśnie z autorem tych fresków. To jest cały świat mistyczny, który został zawarty za pomocą, przedstawiony za pomocą farb, symboli, znaków. To jest tak, że mamy, tak jak w Piśmie Świętym, mamy słowa, ale jak ktoś zatrzyma się tylko na słowie, to nic nie zrozumie. Musi prosić zawsze o dar Ducha Świętego i przejść poza słowo. Tam się kryje tak naprawdę cały świat Boży. I tak samo jest tutaj w Krzeszowie, kiedy patrzy się na freski Wilmana, na radości i smutki Józefa. Jest piękny obraz, są kolory, bardzo dobrze oddane sceny biblijne, ale trzeba jeszcze wejść poza ten obraz i zobaczyć cały świat mistyczny, który Michał Wilman jak gdyby przykrył farbą. To jest tylko okno, to jest tak jak w ikonografii. To jest okno, które się otwiera i widzi się cały świat Boży. O radościach i smutkach można mówić wiele. Może pan Krystian troszeczkę tak, więcej.
Są wiele fresków, które po prostu trzeba na nie, jak mówił ksiądz lektor, głębiej patrzeć, ponieważ Wilman operował niesamowitą perspektywą, robił rzeczy tam niesamowite, żeby uwypuklić tą myśl, którą chciał. Takim genialnym przykładem jest poszukiwanie noclegu w Betlejem. Postać najważniejsza w tym momencie, która za 2-3 godziny u urodzi Zbawiciela, Najświętsza Maria Panna, stoi na drugim planie. Znajduje się całkowicie w cieniu. W momencie najważniejszy w tym miejscu znajduje się święty Józef i karczmarz, który rozmawia. Są oni przedstawieni w skrajnym kontraście. Wilman wykorzystuje tutaj moty tak zwanego nieznanego obcego wędrowca. Kiedy to właśnie święty Józef prosi o ten nocleg, jego stopa znajduje się na progu. Jest to już w średniowieczu stosowano taki symbol jako symbol nadziei. Święty Józef cały czas ma nadzieję, że zostanie właśnie przyjęty. Ale karczmarz pokazuje mu ręką, nie może tutaj nocować. Mamy tutaj jedną piękną rzecz pokazaną, że możemy my być takim karczmarzem, który nie wiadomo w którym momencie odmawiamy świętej rodzinie noclegu. Ale ten karczmarz nie do końca jest taki zły, ponieważ tą ręką pokazuje stajenkę, że gdzieś tam właśnie oddali znajduje się stajenka. Innym przykładem niesamowitej kompozycji, jaką zastosował Wilman, jest to moment, w którym anioł objaśnia świętemu Józefowi tajemnicę macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Widzimy świętego Józefa gotowego do podróży. Jedną ręką już pokazuje dosłownie na tobołek, który po prostu stoi przy niego, pokazuje na osiołka, ale anioł nawiązuje z nim kontakt wzrokowy. Widzimy, jak po prostu tłumaczy mu jedną ręką, anioł pokazuje na niebo, że to, co zrodzi się z Maryi, pochodzi od Boga. Pozbawia go całkowicie wątpliwości. Święty Józef już się nie boi, aby przyjąć Maryję do siebie i aby stać się opiekunem Zbawiciela. Takich szczegółów w kościele świętego Józefa jest bardzo dużo. Weźmiemy przykład pokłonu pasterzy, gdzie Wilman za pomocą światła uwypuklił dwie postacie. Jedną taką postacią jest właśnie Dzieciątko Jezus, a drugą właśnie baranek.
Ten baranek trzymany na rękach pasterzy. Właśnie Wilman jest mistrzem też w naświetlaniu obrazów. To znaczy u Wilmana światło wydobywa się z wnętrza. Tam nie ma czegoś takiego, że to światło padałoby z zewnątrz, na przykład z jakiegoś ciała niebieskiego, ze słońca. To światło wydobywa się z postaci. Z jakich? Z tych, które uczestniczą w świętości Jezusa. Ten frez, o którym mówi pan Krystian, pokłon pasterzy, on jest takim kapitalnym przykładem, gdzie jest taki pewien półmrok na tym fresku, ale są dwa bardzo jasne obiekty, że tak powiem. To jest Jezus, małe dziecię, tam jest dużo bieli, a później właśnie ten niepozorny baranek trzymany na ręku pasterzy. Dlaczego baranek? No bo w pieśniach o słudze Jahwe, proroka Izajasza, sługa Jahwe jest tym barankiem prowadzonym na rzeź. I Wilman jednocześnie poprzez tę grę świateł i symboli każe czytać tę scenę pokłonu pasterzy jako scenę profetyczną, czyli wybiegającą w przód. To jest dziecię, które teraz słodko leży w żłobie, ale to jest dziecię, którego przeznaczeniem jest złożenie siebie w ofierze za zbawienie świata. I wtedy w Betlejem już Pan Bóg to zapowiadał. Jest drugi taki moment właśnie.
Mamy sceny profetyczne nie tylko tak, że także w ucieczce do Egiptu mamy tam pokazany przywrócony posąg bożka pogańskiego. Jest to według apokryfów na widok prawdziwego Boga wszelkie posągi bóstw pogańskich miały się przywracać, ale ten posąg pogański symbolizuje także cesarzy rzymskich. W starożytnym Rzymie cesarze rzymscy doznawali czci boskiej. Dochodził do apoteozy cesarzy. I właśnie ten upadający posąg symbolizuje to, że upada Rzym, upada pogaństwo i nadchodzi nowa religia, nadchodzi chrześcijaństwo.
Na tym fresku ucieczki do Egiptu tam znowuż widać pięknie, jak Wilman wydobywa światło z wnętrza, bo jest piękna sceneria nocy, krzeszowskiej nocy, taką jak mamy dzisiaj, a więc jest księżyc, są gwiazdy, jasna noc. Ale na tym fresku światło to nie jest odbicie słońca w księżycu. To światło, które pada na drogę i oświetla drogę do Egiptu, czyli daje poczucie bezpieczeństwa, wydobywa się właśnie z postaci Jezusa. Jezus jest prawdziwym światłem, który prowadzi do spełnienia. No, niezwykłe jak gdyby, czytanie Pisma Świętego przez Wilmana. Nawet ja bym widział nawet, że Wilman to nie tylko jest świetny malarz, ale to był świetny poeta. Dlaczego? Bo poezja charakteryzuje się tym, że kiedy pisze się wiersz, to często też w tym wierszu jest refren. To są pewne też i zasady może retoryki, pewnego stylu. Wilman też potrafi takimi figurami operować. Na wielu freskach, praktycznie chyba na każdym, związanym z narodzeniem Jezusa, z jego dorastaniem, pojawiają się dwie przedziwne postacie. To jest wół i osioł. One towarzyszą od początku. One są wtedy, kiedy Józef zastanawia się, kim będzie to dziecię, które poczęła Maryja. Tam jest już w tle wół i osioł. Rodzi się Jezus. Kto patrzy na Jezusa? Wół i osioł, oprócz pasterzy. Uciekają do Egiptu. Jest wół i osioł. Jest rzeź niewiniątek. Kto płacze na tym obrazie? Wół i osioł. Dlaczego? To jest właśnie taki refren Wilmana. Te dwie postacie zwierzęce, one odnoszą się do księgi proroka Izajasza, pierwszego rozdziału, gdzie Izajasz pisze, że wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, a Izrael na niczym się nie zna. To jest moment, kiedy Izrael traci swój kraj, swoją suwerenność. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafił iść przez życie drogami Bożych przykazań. I mówi Izajasz, to nawet wół i osioł wie, kim jest, kto jest ich stwórcą, a Izrael tego nie wie. I tutaj Wilman, przedstawiając te postacie, pokazuje, że teraz w Jezusie następuje powrót do Boga. W końcu narodzi się naród, który będzie wiedział, kto jest jego Zbawicielem i jego Stwórcą. W Jezusie spełniają się zapowiedzi prorockie. Więc Wilman tak podprowadza właśnie poprzez ten akord, który rozbrzmiewa na każdym, poprzez ten refren, który powraca. No, niesamowitym mistrzem jest też, jeśli chodzi o parowanie taką techniką.
Wilman pokazuje to w wielu miejscach, to wypełnienie się proroc starotestamentowych w postaci Dzieciątka Jezus, ale też świętego Józefa. W Kościele świętego Józefa bardzo mocno jest pokazane, że święty Józef pochodził z domu i rodu Dawida. Szczególnie to jest widoczne w scenie najbardziej monumentalnej w prezbiterium, pokłonu trzech króli, gdzie odbywa się pokłon trzech króli, trzej królowie składają swoje dary. Tworzą oni z Dzieciątkiem Jezus i z Marią kompozycyjny trójkąt. Ale postać świętego Józefa wybija się z tego. Cała siła tego obrazu jest przesunięta właśnie na postać świętego Józefa. A w tle widzimy stajenkę. Tylko nie jest to stajenka, jaką sobie wyobrażamy, jaka stoi pod naszymi choinkami, jako drewniana szopa, ale w Krzyszowie tą stajenką są mury potężnej kamiennej budowli. Bowiem dawniej uważano, że Chrystus narodził się w dawnym pałacu króla Dawida. Tutaj czytelnie do tego Wilman nawiązuje.
Trwają rozmowy niedokończone na temat Kościół Bracki pod wezwaniem świętego Józefa w Krzeszowie oraz historia i dzieje Bractwa świętego Józefa. Przypomnę, że naszymi gośćmi, tudzież gospodarzami są ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, pan Krystian Michalik, przewodnik krzeszowski tutaj po sanktuarium oraz ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz i kustosz tutaj z Krzeszowa oraz rektor Bractwa świętego Józefa. Również Państwa już zapraszamy do włączenia się w nasze rozmowy. Też nam pewnie będzie zależało na tych, którzy należą do Bractwa świętego Józefa, może w różnych zakątkach naszego kraju, a może i świata, bo jesteśmy przecież słyszeni na całym świecie. Ale też może tych, którzy rzeczywiście mieli okazję tutaj bywać w Krzeszowie, albo zapraszamy w ogóle do takich głosów, refleksji, może pytań na temat postaci świętego Józefa, która jest postacią tutaj bardzo ciekawą. Z tej naszej rozmowy wypływają nowe wiadomości, nowe, ciekawe, różne szczegóły z życia świętego Józefa. Numery telefonów są inne niż zazwyczaj, dlatego proszę Państwa o zanotowanie. 756 404 210. Ja powtórzę ten numer. 756 404 210. I drugi numer. 756 404 211. Powtórzę. 756 404 211.
Promienna,
Bardzo prosimy, rozmowy niedokończone.
Tu Sejtoni ojciec Henryk Kałuża, mogę?
Szczęść Boże, pozdrawiamy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za audycję, którą przed chwilą właśnie włączyłem już w drodze z Opola do Nysy, ale w sposób szczególny chciałbym podziękować za to, co uczynił z tym miejscem. Oczywiście bardzo wielu ludzi, ale w sposób szczególny ksiądz kustosz, ksiądz Marian Kopko. To miejsce, które było mi dane raz zobaczyć jeszcze przed odnowieniem, uderzało niesamowitym bogactwem ducha, ale w sposób szczególny właśnie święty Józef. Jest mi drogim patronem ze względu na to, że moje zgromadzenie Słowa Bożego, księża werbiści, są właśnie jemu poświęceni. Ale też i sam osobiście noszę jego imię jako drugie po chrzcie i wiem, jak bardzo jego opieka i jego stawiennictwo jest w stanie tak naprawdę uczynić bardzo dużo. Chciałbym życzyć i wszystkim zebranym właśnie w tej chwili ogromnej opieki, ale też i łaski Ducha Świętego, a także i świętego Józefa. W sposób szczególny jednak chciałbym pozdrowić księdza Mariana. Znamy się już od wielu, wielu lat, jakoś tak idziemy razem. Czeka nas zresztą bardzo poważna sprawa, misję właśnie w Krzeszowie. I dlatego już teraz, Marianie, proszę Cię tę sprawę odnowy naszej wspólnoty właśnie krzeszowskiej połóż tak szczerze na ołtarzu świętego Józefa. Myślę, że on nam pomoże się przygotować. Dzięki z całego serca za tę audycję i za to ukazanie właśnie tego, szczególnie tego miejsca tu na Dolnym Śląsku jako coś wyjątkowego, bo to naprawdę jest bardzo wyjątkowe miejsce. Miejsce głębokiej odnowy już nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale też i właśnie duchowego i teologicznego, bo naprawdę to, co przed chwilą zresztą było mi dane słyszeć, jeśli chodzi o teologię Kościoła świętego Józefa, no to jest rzeczywiście fenomenalna rzecz.
Bardzo dziękujemy, księże Henryku, za ten telefon. Serdecznie pozdrawiamy.
Ojcze Henryku, mój przyjacielu, bardzo serdecznie z Krzeszowa od świętego Józefa przesyłam Ci pozdrowienia i faktycznie na 2017 rok planujemy tutaj wielkie misje i ojciec Henryk jest zaproszony do Krzeszowa i dziękuję za podpowiedź. Od dzisiaj każdego dnia będę się modlił o te święte misje dla Sanktuarium Krzeszowskiego i na pewno również radiosłuchaczy powiadomię o tym i będziemy Was tutaj do tego cudownego miejsca zapraszać. A Tobie, drogi ojcze Henryku, życzę takiej wielkiej mocy i darów Ducha Świętego, bo wiem, co robisz i dla zgromadzenia, a teraz dla diecezji opolskiej, bo jesteś odpowiedzialny za formację kapłanów, to tym bardziej życzę Ci mocy Ducha Świętego. Szczęść Boże.
756 404 210 i 756 404 211. Bardzo prosimy, halo.
Halo, dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Ja chciałem się zapytać, bo...
Jak ma Pan na imię?
Moje imię Bartłomiej. Ja mam takie jedno króciutkie pytanie, może nie jest związane z samym Krzeszowem, co po prostu z okoliczną ludnością. Ja chciałem się zapytać, czy coś, zwłaszcza to jest pytanie do Pana Przewodnika, czy coś Panu wiadomo o Polakach miejscowych, którzy zamieszkiwali te ziemię. Ja tutaj chciałbym może mniej mówić na przykład o Bolku, który uważał się za księcia polskiego, co po prostu o kwestiach późniejszych wieków, zwłaszcza XVII-XVIII wiek. Ja kiedyś byłem na wycieczce do Czech i właśnie przejeżdżałem przez Lubawkę i przewodnik mówił o tym, że opat witał tam polskiego króla. Witając go, niejako mówił, że wita go na ziemi polskiej, więc chciałbym ewentualnie zapytać się, czy pan przewodnik mógłby coś poszerzyć ten temat, czy te informacje są prawdziwe. Dziękuję.
Dziękujemy.
Znaczy, tereny tutaj praktycznie od czasów księstwa świdnicko-jaworskiego były stopniowo germanizowane, Polaków było stopniowo coraz mniej. Ale oczywiście wiemy, że na pewno był jeden polski opat, Jan VII, który był już w kronikach wymieniany. Czasy baroku są to dość ciężkie okresy. Tutaj był bardzo mocno zgermanizowany konwent, ale na przykład opat Innocenty Fricz, który był budowniczym wspaniałej Bazyliki Krzeszowskiej, na pewno miał duże kontakty z Polską, ponieważ uczestniczył w odsieczy wiedeńskiej. Służył on jako kapelan w regimencie Sapiehy, oglądał wielkie zwycięstwo Sobieskiego. Nawet w kościele opaskim przez to znajduje się postać świętego Stanisława. Właśnie za wielkiego polskiego świętego, właśnie przez kult opata Innocentego Fricza. Jeżeli chodzi o tą legendę o przywitaniu Henryka Walezego w Lubawce przez opata Krzeszowskiego, no niestety jest to legenda nieprawdziwa. Mamy takie wzmianki w późniejszych dziełach, ale po prostu trasa Walezego do Polski na tron wiodła niestety inną drogą i nie przez Lubawkę.
Ale też w kościele wcześniej padło takie stwierdzenie, że Matka Boża jest widoczna w kapeluszu, w tajemniczym kapeluszu. O co tutaj chodzi w tym momencie?
Proszę czcigodnego ojca, drodzy radiosłuchacze, przewodnicy, którzy nasi oprowadzają po krzeszowskim kościele, już na sam koniec mają taką bardzo ciekawą anegdotkę. Tłumaczą, że święty Józef radośnie wraca z wygnania w Egipcie z powrotem do swojego Nazaret i sprzedał w Egipcie osiołka, na którym jechała Maryja i Jezus, i Maryi kupił kapelusz. I Wilman namalował piękny barokowy kapelusz, piękną suknię i święta rodzina z Jezuskiem w środku wracają radośnie z Egiptu. To bardzo podoba się naszym pielgrzymom i bardzo dużo tam robią i zdjęć, i opowiadają to później w swoich domach, że takiej Maryi w barokowym kapeluszu nigdzie nie można zobaczyć, jedynie w krzeszowskim kościele świętego Józefa.
No ale z drugiej strony słyszeliśmy, że to nic nie jest przypadkowe przecież w tej świątyni. To wszystko jest tak zaplanowane. I czy jest jakieś drugie dno tego kapelusza?
To jest, tym drugim dnem jest chyba piękno duszy też Wilmana. Takiej ludzkiej duszy, powiedziałbym. On też potrafił być człowiekiem, myślę, radosnym, pogodnym. Zresztą ci, którzy byli w tym opactwie, spotykali się tutaj z mnichami, żyli w takiej atmosferze też modlitwy duchowej. Oni to byli ludzie, którzy potrafili się też pięknie, myślę, cieszyć i patrzeć na świat też troszeczkę z dystansu. I tutaj jest kilka elementów i w kościele świętego Józefa, jak chociażby właśnie ten kapelusz Matki Bożej. Zresztą Wilman nawiązuje też w tym elemencie do ówczesnych czasów.
Znaczy tutaj mamy praktycznie jakby geneza tego kapeluszu wywodzi się z Lilienfeld, ponieważ w tamtejszym koście, w tamtejszy obraz przedstawiający tę scenę, to Maryja też występuje w kapeluszu, ale w obu przypadkach ma to właśnie to samo znaczenie, ponieważ Wilman przenosi te wszystkie wydarzenia w czasy współczesne mu i w miejsca współczesne. Ze względu na to, że wszędzie na freskach mamy sudecki krajobraz. Są piękne sosny, buki, świerki i ubrani są święta rodzina w stroje współczesne malarzowi. Na przykład święty Józef cały czas jest ubrany w stroju flamandzkim, bardzo modnym w XVII wieku, ze względu na to, że Wilman praktykował na Niderlandach i tam po prostu nosił taki strój. Ma to konkretne znaczenie, ponieważ to pokazuje, że ta święta rodzina dzięki temu dla tych ludzi prostych miała być dużo bliższa. Oni wyglądają tak jak my, przeżywają te same troski, smutki, radości, żyją jakby w tym samym klimacie, dlatego taka rodzina jest nam dużo bliższa. Jest po prostu najbliższą rodziną. Tworzyło to piękną formę rodziny właśnie, z którą należało się utożsamiać.
Bardzo często, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, zwłaszcza opis stworzenia człowieka, i padają tam te słowa, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to mamy przed oczami postać jednej osoby, która jest odbiciem Boga Stwórcy. Nosi w sobie jakiś pierwiastek, którym odbija się całe życie Boże. Natomiast tutaj w Krzeszowie, jak gdyby ta nauka z Księgi Rodzaju jest poszerzona o całą komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Już padło to stwierdzenie wcześniej, że w kościele świętego Józefa mamy dwa bardzo ważne motywy, które przewijają się właściwie na wszystkich freskach. To jest Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, i Trójca Stworzona, czyli rodzina, małżonkowie, dziecko. To jest Trójca Stworzona. To jest obraz, prawdziwy obraz Boga tak naprawdę. Bóg, który po wcieleniu Syna Bożego objawia się w Trójcy osób, ma swój obraz, swoje podobieństwo w rodzinie, właśnie w Trójcy Stworzonej. I to Michał Wilman między innymi też na tym fresku pokazuje, przedstawia ten ideał właśnie Trójcy Stworzonej, rodziny, a jednocześnie ubiera tę rodzinę właśnie tak, jak to było w ówczesnych czasach. Nie ucieka, nie odrealnia Maryi, nie odrealnia Józefa, nie odrealnia Jezusa. To jest też jego fenomen, że Michał Wilman jest bardzo mocno zanurzony w realia jego epoki, tego życia, które też tutaj się toczyło w Krzeszowie. Przez to też właśnie Józef tutaj jest piękny i też chyba dlatego pociągał wiele osób, które wstępowały do bractwa świętego Józefa. To był jeden element. Właśnie piękno tej postaci Józefa, a później no, Józefa jako patrona dobrej śmierci, bo to jest też bardzo ważne i to jest też przedstawione w kościele świętego Józefa.
Tutaj bractwo świętego Józefa było właśnie tą komórką, która urzeczywistniała właśnie te ideały, które przedstawił Wilman na freskach. Bractwo świętego Józefa nakładało na siebie brało na siebie bardzo ważną misję. Tutaj bractwo otrzymywało przywilejem papieży różne odpusty. Między innymi za już samo wstąpienie do bractwa otrzymywało się odpust zupełny. Ale także bractwo urządzało 12 rocznych schadzek. Były to najważniejsze święta, kiedy po prostu odprawiano wspólne modlitwy. Także otrzymywali mniejsze odpusty, na przykład 7-dniowe, za pogodzenie się z nieprzyjacielem, za doprowadzenie, że ktoś się z kimś pogodził, czy za nauczenie pacierza osoby, która tego nie potrafiła, czy dziecka, czy dorosłego. Więc właśnie bractwo świętego Józefa miało wychodzić do ludzi, miało ich ewangelizować.
A ta Trójca Święta nawet przejawia się w ułożeniu posadzki. Tutaj z tego, co wcześniej padło, tak?
W obu kościołach mamy właśnie tą symbolikę przesiąkniętą w każdym elemencie. Tutaj w kościele świętego Józefa absolutnie nic nie jest przypadkiem. W obu kościołach krzeszowskich posadzka łączy się w trzech miejscach, właśnie na pamiątkę Trójcy Świętej.
Warto też powiedzieć, panie Krystianie, o tym, na czym wzorowali się architekci budujący kościół świętego Józefa, bo będąc w Krzeszowie możemy poczuć klimat Rzymu.
To bardzo mocno, praktycznie cały Krzeszów jest to barok włoski. Dla baroku charakterystyczny jest wariabilizm. Budowle kopiowano, ale nie w takim naszym dzisiejszym rozumieniu. To znaczy wyciągano z nich najlepsze elementy. I kościół świętego Józefa jest połączeniem dwóch bardzo ważnych rzymskich świątyń. Mianowicie wnętrze jest to kaplica Sykstyńska, a cała fasada kościoła świętego Józefa jest to fasada kościoła Il Gesù. Co w bardzo oczywisty sposób niemalże dzisiaj jest dla nas aktualne, chociażby w postaci papieża Franciszka.
Dlatego kanonizację świętych papieży w ramach diecezji legnickiej przeżywano właśnie tutaj w Krzeszowie.
Tak, była to piękna uroczystość. Ksiądz biskup Stefan Cichy zaprosił do Krzeszowa na niedzielę kanonizacyjną delegację wszystkich katolickich szkół z terenu diecezji legnickiej. Wydział Duszpasterski, Wydział Katechetyczny, bardzo pięknie przygotował wielki telebim i przyjechało tutaj gdzieś ponad 2000 ludzi, 30 delegacji ze sztandarami. I oglądaliśmy, proszę zauważyć, przy pięknej, słonecznej pogodzie. Dzisiaj w Krzeszowie było bardzo zimno, ale 27 kwietnia było bardzo ciepło, słonecznie i wszyscy oglądaliśmy telebimu uroczystości rzymskie na zewnątrz. I kiedy papież Franciszek skończył kazanie, chwila przerwy, weszliśmy wszyscy do bazyliki i ksiądz biskup Stefan Cichy rozpoczął Eucharystię. To było nasze dziękczynienie za to, co się wydarzyło w Rzymie. Przeżyliśmy ten dzień bardzo mocno. Ja wieczorem, jak dziękowałem Bogu za ten dzień kanonizacyjny, to proszę Ojca, czułem się, jak ja bym był w Rzymie, razem z wami. Ja tak się tu wtedy dobrze czułem. To, co powiedział pan Krystian, to, co powiedział ksiądz doktor, tu była taka atmosfera. I podejrzewam, że Wilman musiał bardzo dużo kiedyś rozmawiać z opatem Bernardem Rosso. On u niego uczył się tej teologii. I myślę, że ci cystersi jego tak wyprowadzili na taką drogę, że jakby wyciągnęli z niego to, co on miał w swojej duszy najpiękniejsze. Dlatego on się nawraca i on po tym nawróceniu jako konwertyta no chce pokazać światu. Zobaczcie, wielkość i piękność Kościoła katolickiego. I na tym terenie, wedle różnych zapisów, cystersi robili tak, że potrafili nawracać nie siłą, ale modlitwą, pracą, dobrocią protestantów na katolicyzm. I dzisiaj, jak pielgrzymi przyjeżdżają przez nasze tereny Dolnego Śląska, a szczególnie tu przez Krzeszów, prawie przy każdym domu, przy każdym zagrodzie jest albo kapliczka, albo krzyż, albo figura, symbol katolicyzmu.
To warto wspomnieć jeszcze o tym fenomenie, w jaki sposób Krzeszów stał się praktycznie katolicką wyspą wśród morza protestantyzmu. Już w XVII wieku praktycznie cały Śląsk był mocno protestancki. Połowa ludności byli to protestanci, ale aż na mapach dwudziestowiecznych, kiedy mamy rozkład praktycznie wyznań, to jednak Krzeszów jest tutaj olbrzymią wyspą katolicyzmu. Aż w XX wieku protestantów w okolicznych wsiach było po dwóch, trzech. Cała reszta ludności była tutaj katolicka. Mimo, że 100 lat nie istniało państwo cysterskie, jednak ta wiara tak głęboko tutaj przetrwała. Warto jeszcze wspomnieć o rozmiarach Bractwa Świętego Józefa. 25 lat po swoim powstaniu rzeszało ono 43 tysiące członków, a w połowie XVIII wieku sięga ponad 100 tysięcy.
Tak. Ale to jest na terenie tutaj ziemi śląskiej, czy...
Tutaj jest teren całych Niemiec.
Teren całych Niemiec. Też tak sobie myślę o tym artyście Wilmanie, bo tak zainspirowany zostałem przez tutaj księży szanownych pana Krystiana. To jest konwertyta. I on musiał mieć niesamowitą jakąś taką pokorę jako artysta, bo przecież niesamowitym artystą od strony takiej rzemieślniczej on był. Ale też z drugiej strony taką pokorę, wsłuchanie się w to, co mówił opat, co inni cystersi mówili, bo czy miał taką wiedzę wlaną teologiczną? No chyba nie. Musiał się pewnie pytać, dopytywać, a może mu zwracali uwagę, kiedy mówił, że będzie to tak i tak, no że w teologii jest tak i tak, że jest inaczej. Czyli no widać prawdziwego artystę, bo dlaczego o tym mówię? Chodzi o sztukę, że sztuka jest ukazywaniem piękna. Piękno wtedy jest pięknem, kiedy jest prawdziwe, kiedy jest zgodne z rzeczywistością, a tutaj rzeczywistością transcendentną, można powiedzieć, no bo wchodzimy w tajemnicę Trójcy Świętej.
Na żadnym z obrazów, gdzie pojawia się Wilman, w trzech miejscach w Kościele Świętego Józefa, tam nie ma postawy Wilmana, w której moglibyśmy odczytać pychę artysty. Tam jest zawsze człowiek pochylony nad tajemnicą Jezusa. Nawet wtedy, kiedy przedstawia siebie jako ten szynkarz, u którego Józef z Marią szukają schronienia i on pokazuje im, że muszą iść dalej, to nawet tam na jego obliczu nie ma jakiejś wyniosłości, pychy. To był człowiek z pewnością pokorny. To był protestant, więc był to człowiek Słowa Bożego. Protestanci mają to zakodowane, że oni czytają Biblię, czytają Pismo Święte. To jest ich jak gdyby podstawa kultu religijnego, więc na pewno znał dobrze sam Pismo Święte. Ale też szukał inspiracji, słuchał inspiracji od mnichów, ale nie słuchał ich bezkrytycznie. I on to pokazał na jednym z fresków. Właśnie ten fresk już omawiany, obrzezania Pana Jezusa. W tej całej grupie Żydów, którzy obserwują tę scenę, właściwie jest to scena, która przedstawia takie zadziwienie, no smutek świętego Józefa z powodu, ale ta rana się szybko leczy. Ale oni tam patrzą i gdzieś w tle jest postać troszeczkę odmienna, Żyda w okularach, troszkę jak gdyby inaczej ustylizowanego, który pokazuje palcem, co tam się dzieje. I legenda krzeszowska mówi o tym, że to jest jeden z mnichów, który chodził za Wilmanem i pokazywał mu, gdzie jest jakieś niedociągnięcie na obrazie. Coś źle namalował. I Wilman, żeby się odegrać nad nim, to potem w tej scenie pokazał, że no wszyscy mówią, że dobrze został Jezus obrzezany, a ty dalej pokazujesz, że jest źle. Więc na pewno miał pokorę, ale nie był bezkrytyczny. To był wielki artysta. To był człowiek, który był no, w świetnych szkołach. Ale był to człowiek rzeczywiście, można powiedzieć, człowiek taki słuchający. Nie? Taki, który nie bał się skonfrontować swojej wiedzy z mądrością innych. I to no, w sposób kapitalny Wilman przeniósł na freski. Ja tutaj jeszcze bym odniósł się właśnie w kontekście też Wilmana, ale tego, co mówił ksiądz Kustosz o tych uroczystościach kanonizacyjnych w Krzeszowie, tak bym je nazwał, bo transmisja była na żywo. My z klerykami byliśmy w Rzymie na pracy świętego Piotra, ale wiedzieliśmy, że tutaj w Krzeszowie ksiądz biskup i ksiądz Kustosz i wierni, kapłani też i wierni przeżywają kanonizację tutaj. Niedawno papież Franciszek wczoraj w kościele świętego Stanisława w Rzymie mówił o tym, że my chrześcijanie jesteśmy pielgrzymami na ziemi. Że mamy być pielgrzymami, a nie włóczęgami. No ja nie wiem, czy papież Franciszek oglądał freski Wilmana w kościele Józefa. Bo ta myśl w sposób kapitalny nawiązuje do tego, jak drogę człowieka przedstawił właśnie Wilman w kościele Józefa. Kiedy patrzymy na fresk w apsydzie kościoła, największy fresk przedstawiający pokłon trzech mędrców, scenę też niezwykle ciekawą, ponieważ Jezus na tym fresku to nie jest mały niemowlak, który leży w żłobie albo jest zawinięty w pieluszki. To jest już taki dorastający chłopiec, ma może 2-3 latka. Ta scena pokazuje znowu, że Wilman czytał nie tylko Pismo Święte, ale prawdopodobnie też apokryfy wczesnochrześcijańskie. Jest taki apokryf przypisywany do niedawna jeszcze świętemu Janowi Chryzostomowi z V wieku, zatytułowany Opus Imperfectum in Mateum, w którym jest opisana droga mędrców z Persji właśnie do Betlejem, żeby oddać pokłon Panu Jezusowi. Ta droga miała trwać 2 lata. Starożytny przekaz. Być może jest on rzeczywiście prawdziwy, no bo przejść z Persji do Palestyny poprzez pustynię, to nie mogło trwać kilka tygodni. To musiała być dłuższa droga. Może właśnie kilkunastumiesięczna. I Wilman pokazuje tych mędrców, którzy oddają pokłon Jezusowi. To są ci pielgrzymi. Pielgrzymi, którzy szukali w życiu prawdy, szukali Boga i znaleźli. Ale czytali znaki, byli zasłuchani, zapatrzeni w znaki. Jest ta legenda mówi o tym, że w Persji była góra, na której zasiadało 10 mędrców typowanych przez ten szczep. Mieli wypatrywać znaku, bo wiedzieli, że będzie znak na niebie wtedy, kiedy Bóg objawi się w świecie. I oni ten znak dostrzegli, byli bardzo czujni. Dostrzegli i poszli za tym znakiem, jak pielgrzymi. I znaleźli Chrystusa, znaleźli Boga, znaleźli zbawienie. Ale to jest dopiero początek tej drogi pielgrzyma namalowanej przez Wilmana. Bo właśnie z apsydy idziemy w kierunku wyjścia kościoła i mamy
po prawej stronie radości Józefa, po lewej smutki, patrzymy na Józefa, który jest takim pielgrzymem, który nieustannie szuka woli Bożej, podąża za znakami, czyta te znaki, też konfrontuje siebie z tym, co Pan Bóg do niego mówi. Czasami musi się przemóc, czasami ogarnia go niezrozumienie, ale ciągle idzie za pewnym światłem, które gdzieś tam w jego duszy rozbrzmiewa. Jest takim, nie jest włóczęgą na ziemi, on jest pielgrzymem. Pielgrzym to jest ktoś, kto wie, jaki jest cel. I ten cel jest przedstawiony przy wyjściu z kościoła. Na suficie jest cykl fresków, nazwamy je freskami eschatologicznymi, przedstawiającymi śmierć Józefa, dobrą śmierć Józefa, właśnie tego pielgrzyma, który szedł w kierunku zbawienia i przy jego śmierci, przy jego łożu jest Maryja, jest Józef, Trójca stworzona, ale jest też Bóg Ojciec, Duch Święty, Trójca Wszenajświętsza. Człowiek spotyka się z Bogiem, człowiek, który przeszedł ten szlak ziemskiego życia jako pielgrzym, nie jako włóczęga, który idzie na prawo, na lewo, nie wie właściwie, gdzie ma iść. Gdzie wiatr dmuchnie, tam poleci. Nie? To jest pielgrzym, który wie, dokąd ma iść, tylko szuka codziennie odpowiednich śladów Pana Boga przed sobą, odpowiedniego szlaku, żeby nie zejść z tej drogi wyznaczonej przez Pana Boga. No, nie wiem, może papież Franciszek oglądał freski Wilmana i dlatego wczoraj do Polaków powiedział taką katechezę, może w kontekście też tego, co jest w Krzeszowie. Ale rzeczywiście no ten Wilman jest tutaj fenomenalnym właśnie człowiekiem, który z jednej strony ma wiedzę biblijną, ale ma też pokorę, jest artystą pokornym i pewnie też artystą, który się dużo modlił. Bo takie dzieła mogą wyjść tylko spod ręki człowieka, który jest człowiekiem duchowym, człowiekiem modlitwy. Czasami we współczesnych czasach tego nam brakuje, jak patrzymy na sztukę współczesną.
Kościół Bracki pod wezwaniem świętego Józefa w Krzeszowie. Historia i dzieje Bractwa świętego Józefa. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, pan Krystian Michalik, przewodnik krzeszowski oraz ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz i kustosz Sanktuarium Krzeszowskiego oraz rektor Bractwa świętego Józefa. 756 404 210 i 756 404 211. Bardzo prosimy. Halo?
Halo? Jest. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się ksiądz Tomasz Tomaszewski. Pozdrawiam szczególnie może księdza rektora, księdza Piotra. Poznamy się ze studiów jeszcze biblijnych na Kulu. Pozdrawiam też pozostałych ojca Marcina, księdza Kustosza. Tak sobie tutaj jadę właśnie już do Koszalina, do domu. I słyszę te piękne opowieści o Krzeszowie. Chciałem się podzielić, tak jeśli można, swoim doświadczeniem Krzeszowa, które można powiedzieć, że tak po ludzku patrząc było przypadkowe, a po Bożemu na pewno nie. Dwa lata temu pod koniec sierpnia, jak wracałem z Krościenka, z podsumowania oaz wakacyjnych, to planując podróż, no bo do Koszalina trochę daleko z Krościenka, to zastanawialiśmy się jeszcze, bo to było jeszcze dwie osoby, no gdzie tu się, że tak powiem, zatrzymać po drodze, żeby nam ta podróż trochę tak została podzielona. No i Krzeszów przyszedł nam do głowy, a przyszedł nam do głowy przez gościa niedzielnego, bo kiedyś pamiętam okładkę właśnie gościa niedzielnego i później taki poświęcony artykuł bardzo piękny właśnie Sanktuarium Krzeszowskiemu. I muszę powiedzieć, że dotarliśmy tam i byliśmy, że tak powiem, no powaleni tym pięknem tego miejsca. Ja osobiście nie wiedziałam, że takie piękne miejsce w Polsce istnieje. Przenocowaliśmy tam u sióstr benedyktynek, też tak w sumie na szybkiego, że tak powiem, ten nocleg załatwiony. No i rzeczywiście, to co chciałem powiedzieć, to podpisuje się jak najbardziej pod tym, co tutaj już było powiedziane, że to niesamowita teologia, i Biblia również, że tak powiem, dla ubogich, jak to ksiądz Piotr podkreślał. Ale to, co też jest jakoś we mnie zostało, to również ta niesamowita koncepcja świątyni, że ta świątynia rzeczywiście jest przemyślana i ta wielka, i sanktuarium maryjne, i kościół świętego Józefa, że dzisiaj mi osobiście bardzo często brakuje tego, że te świątynie są takie, no właśnie, nieprzemodlone po prostu te projekty i czasem jest tak, że coś się tu da, coś się tam da. Tu są po prostu przemyślane, przemodlone całościowo te koncepcje i pięknie zrealizowane. No i zwiedziliśmy, mogliśmy doświadczyć tego piękna też dzięki bardzo dobremu przewodnikowi, temu audioprzewodnikowi. Oczywiście bardzo profesjonalnie jest zrobiony, także no także się cieszę, że się dodzwoniłem i jeszcze bardziej się cieszę z tego, że w Krzeszowie mogłem być i myślę, że jak gdzieś tam drogi zaprowadzą, no bo to trochę z nadmorza daleko, ale jak się uda, to na pewno zajadę i też będę polecał to piękne miejsce, bo rzeczywiście warto. Także serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy bardzo serdecznie księdzu za te dobre słowa i zapraszamy, bo chcemy tu wszystkich pielgrzymów serdecznie podejmować, a muszę też innych pielgrzymów zachęcić. Mamy wspaniałych przewodników, chociażby ten dzisiejszy pan Krystian, student historii, ale również od 2 lat mamy w Krzeszowie audioprzewodnik w ilości 100 sztuk. Pielgrzymi indywidualnie jak przyjeżdżają, idą do obsługi pielgrzyma, zamawiają sobie taki przewodnik i 1,5 godziny. Albo dla koneserów to 4-godzinne przejście przez kościół Bazylikę Matki Bożej Łaskawej, przez kościół świętego Józefa, przez mauzoleum Piastów Śląskich. Serdecznie zapraszam. I to jest w języku polskim, czeskim, niemieckim, angielskim i proszę Państwa w języku rosyjskim, bo bardzo dużo turystów na teren Dolnego Śląska przyjeżdża z Rosji i oni nawiedzają również krzeszowskie sanktuarium. To nas bardzo cieszy.
Te audioprzewodniki to poniekąd możemy powiedzieć współczesne, sięgamy po współczesne środki głoszenia Słowa Bożego, bo my tutaj jako przewodnicy też nie damy rady przecież opowiedzieć wszystkim ludziom, a taki audioprzewodnik potrafi po prostu właśnie w tych językach, których i my nie znamy, są właśnie problemy z tym współcześnie rosyjskim, a i staramy się właśnie takich ludzi w ten sposób ewangelizować. Tak jak dawniej Wilman robił to za pomocą fresków świętego Józefa, to my staramy się kontynuować dalej jego dzieło.
Ja też rozumiem troskę księdza Tomasza, pozdrawiam serdecznie księdza, który jedzie do Koszalina chyba, czy do Kołobrzegu, bo pamiętam doktorat z KUL-u, Jezus jako świątynia w Ewangelii Jana. Dlatego z pewnością, jak tutaj ksiądz Tomasz był ze studentami, to zwraca uwagę na te elementy, czy świątynia wprowadza nas w tajemnicę Jezusa. Nie tylko jakiś obrazek zawieszony w prezbiterium, ale już sama konstrukcja to w chrześcijaństwie było zawsze bardzo ważne, już od starożytności. Te pierwsze domy modlitwy, świątynie, one były tak konstruowane, żeby człowiek wchodząc już miał wrażenie, że jest albo w przedsionku nieba, albo już jest niejako w niebieskim Jeruzalem. W średniowieczu te budowle gotyckie w kształcie złożonych dłoni. Ktoś patrzył z zewnątrz. Patrzymy na piękną katedrę Notre Dame w Paryżu, która jest położona na wyspie. Opływa ją rzeka. Ma wyobrażać ten statek, tę łódź, która płynie, łódź kościoła. No to wszystko jest przemodlone. Krzeszów do tego nawiązuje bardzo mocno. To jest po prostu... Ja bym tak powiedział, że kiedy wchodzi się do opactwa w Krzeszowie, to tak jakby się otwierało świat Boży, właśnie Pismo Święte. I tak jak mówiłem, Pismo Święte możemy schować do kieszeni i tylko czytać to, co tutaj jest w konstrukcjach budowli, w obrazach, w symbolach, w znakach, w napisach również. Poznamy całą historię zbawienia, całą od początku aż do końca, do ostatniej strony, do tego apokaliptycznego Amen. Więc zapraszamy wszystkich.
756 404 210 756 404 211. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z Warszawy. Chcę sięgnąć trochę wstecz do 70. lat, kiedy zetknąłem się po raz pierwszy z Krzeszowem w ramach czasów pracowniczych. Z Międzygórza, potem powtarzałem to z Karpacza, ze Skradzkiej Poręby i pięknie to wszystko sobie odtwarzam. I takie dwa momenty. Dużo by można. i wszystkim potem proponowałem koniecznie zahaczać o Krzeszów. I tak oprowadzała w 70 roku pani taka siostra zakonna, bardzo ciekawie, bardzo przyjemnie, ale wtedy raczej pomijano to sanktuarium, tak jak i w Ambierzyce, jak Szklarską Porębę tam wraz z Similówkę pomijano i Krzeszów też, ale nam się udało tam właśnie być i właśnie coś przeżyć, coś najwspanialszego. I sanktuarium właśnie Borków Śląskich i mnie szczególnie stawy cysterców ciekawiły, jako z zawodu mnie to troszeczkę pociągało, oraz te dwie budowle. Więc dużo by można, ale tak ta ostatnia scena, którą kończyła siostra opowiadanie, taka, a jednak ja tam byłem. Autor ciebie namalował wychylonego tak po prawej stronie z ostatniej tej sceny radosnej, bo miał pewną taką skłonność i opat go zamykał pod klucz. Tak było mówione, żeby dokończył, bo się to przeciągało, żeby nie chodził. I chcę zapytać, czy chodził do Wlastimilowej, do tej Radochy właśnie, Wilmanowa Radocha, czy ona tam jeszcze jest, takie obok sanktuarium tych dwóch budowli, taka zajazd wtedy był. I jeszcze był taki akcent, że o tych dwóch wieżach, które się zawaliły. I myślę, że chyba tych wieży się już nie odbuduje i stawów cysterskich też raczej nie. To takie wspomnienie właśnie przy okazji tej pięknej audycji. To taka radość we mnie jest z tego powodu, że jakbym może zahaczył o tą Wlastimilową, nie Wlastimilową, a Wilmanową właśnie przybytek, którego chyba nie było, Radochy. Dziękuję za uwagę i cieszę się dalej.
Bóg zapłać, pozdrawiamy serdecznie.
Ja powiem tylko jedno zdanie i oddam głos panu Krystianowi, bo tutaj nasz słuchacz powiedział, że w ubiegłym wieku, w 70-tych latach Krzeszów był może mniej znany, ale opowiem taki epizod bardzo ciekawy dla Krzeszowa, bo czytałem teraz niedawno dziennik błogosławionego księdza Michała Sopoćki. I w tym dzienniku ksiądz błogosławiony Michał Sopoćko pisze o Krzeszowie. On tutaj był, będąc w sanatorium w Sztawnie Zdroju, zwiedzał Dolny Śląsk i przybył do Krzeszowa i bardzo pięknie wypowiada się o tym miejscu. Co prawda zaznacza, że jest trochę zaniedbane, ale pisze o tym, że to jest bardzo ważne dla duchowości człowieka miejsce, więc Krzeszów był jednak znany, no chociażby właśnie przez takie postacie wyniesionych na ołtarze ludzi.
Znaczy tutaj jeszcze nawiążę najpierw do wypowiedzi księdza rektora. Osobą, która też w 1956 roku zwiedziła Krzeszów w trakcie swojej wyprawy rowerowej, był dziś święty Jan Paweł II, który także był w Krzeszowie, a w 1997 roku ukoronował naszą ikonę Matki Bożej Łaskawej koronami. Rok potem podniósł świątynię do godności Bazyliki Mniejszej. Więc Krzeszów na mapie Dolnego Śląska miał jakąś tą rangę sanktuarium, a nawiązując do tej legendy o Wilmanie, jest taka opowiadana, ona ma jeszcze genezę XVIII-wieczną, jest taka anegdotka o malarzu, że Wilman miał być wielkim miłośnikiem krzeszowskiego złotego trunku, krzeszowskiego piwa i miał uciekać do niedalekiej karczmy, więc opat, aby ukrócić jego ucieczki, począł go zamykać w kościele na klucz. Ten miał odpowiedzieć opatowi, ja i tak będę siedział w karczmie i sportretować się właśnie jako karczmarz. Ta legenda pochodzi z XVIII wieku, bo w ten sposób próbowano tłumaczyć, w jaki sposób Wilman malował tyle obrazów. To było związane z faktem, że warsztat Wilmana był niezwykle płodny ze względu na to, że współpracował z nim jego i syn, jego pasierb Jan Krzysztof Liszka. Dlatego tworzyli oni wiele, wiele prac, a Wilman praktycznie nieczęsto był widziany w karczmach, ze względu na to, że wówczas piwo było całkowicie normalnym napojem. Kawa i herbata były wówczas bardzo drogie, bo sprowadzane z zamorskich kolonii. A co do tej wieży, do której tutaj nasz słuchacz wspomniał, to rzeczywiście w 1913 roku spłonął hełm wieży północnej kościoła Bazyliki, ale został on odbudowany przez benedyktynów, którzy przybyli do Krzeszowa z opactwa Emos pod Pragą. Benedyktyni byli w Krzeszowie do końca II wojny światowej. Bardzo przysłużyli się dla Krzeszowa pod względem prac nie tylko renowacyjnych. Ufundowali tu komplet 7 nowych dzwonów, odbudowali właśnie tą wieżę, która spłonęła, a także przywrócili Krzeszów jako centrum liturgiczne. dzisiaj, jeżeli czyta się dawne kroniki, co benedyktyni zrobili po prostu w Krzeszowie, jakie centrum liturgiczne, to nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Praktycznie przybywały tu wszystkie stany Śląska. Dzisiaj, po tych 60 latach, możemy zobaczyć, że Krzeszów ponownie staje się takim miejscem.
Reasumując wypowiedzi księdza rektora i naszego pana przewodnika, to chciałbym radiosłuchaczom, którzy już tu dawno nie byli, powiedzieć, że dzięki powstaniu diecezji legnickiej, czyli dzięki świętemu dzisiaj Janowi Pawłowi II, powstaje diecezja. Pierwszy biskup legnicki, ksiądz biskup Tadeusz Rybak, serdecznie go ze studia tutaj pozdrawiamy. On zadecydował, że Krzeszów zostanie głównym sanktuarium maryjnym nowo powstałej diecezji. I ksiądz biskup wybiera na kanclerza księdza doktora Józefa Lisowskiego. I Pan Bóg sprawił, podejrzewam, święty Józef na pewno za tym stał, no bo kanclerz Józef, i Krzeszów został teraz przepięknie odrestaurowany. Oczywiście dzięki dotacjom unijnym i dzięki pomocy kurii legnickiej. Ojcowie cystersi, to sami ostatni proboszcz, obecny opat w Wąchocku, jego też serdecznie pozdrawiamy, opowiedział, że współcześnie cystersi nie byliby w stanie zrobić tej rewaloryzacji, co zrobiła diecezja legnicka. Dlatego proszę Państwa, serdecznie jako i proboszcz, i kustosz zapraszam Was do Krzeszowa. Naprawdę jest tu warto przyjechać, zobaczyć i
pomodlić
się i zadziwić. Tak. I zadziwić.
756 404 210 oraz 756 404 211. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Wrocławia. Ja chciałabym zapytać, bo w latach 60. taki bardzo zaprzyjaźniony ksiądz, który był, prawda, u nas na parafii, przeszedł właśnie do Krzeszowa, w związku z czym nas parafian zaprosił do właśnie do tego sanktuarium, żeśmy zwiedzali. No i takie było wielkie zdziwienie. Jeszcze był taki kościół zaniedbany dosyć, bo to po wojnie było, no lata 60., no nie było jakichś dotacji większych. I takie zdziwienie nasze, że no właściwie Krzeszów był mały wtedy, niewiele tych domów tam było, że tak ogromne sanktuarium tam powstało. I właśnie chciałam zapytać, jakie nazwisko miał ten ksiądz, prawda, który tam w latach 60. jako pierwszy był kustoszem w tym sanktuarium. A byłam później, ileś tam lat później, no to akurat była renowacja. No właśnie przepięknie opowiadał przewodnik, prawda, no właśnie o tym malarzu Wilmanie. No i czy właśnie jest jakaś możliwość przypomnienia nazwiska tego księdza? On był z Wrocławia, z Żernik, właśnie przeniesiony do Krzeszowa. Przechodzę na odbiór. Cześć Boże.
Cześć Boże, bardzo dziękujemy.
Chciałbym, jeżeli to, co pamiętam, był tu taki ksiądz proboszcz, ksiądz Marian Mościński, i miał wikariusza księdza Sepko. Ksiądz Marian Mościński to kapłan ze wschodu, który w czasie II wojny światowej przeszedł szlak drugiej armii Wojska Polskiego jako kapelan. Bardzo zasłużony człowiek. Ja go bardzo dobrze pamiętam, ponieważ on był moim proboszczem później w Nowej Rudzie po śmierci księdza Michała Białowąsa, a wtedy został proboszczem tutaj ksiądz Sepko. I możliwe, że o tego księdza proboszcza pani chodzi.
Ale w tym pytaniu tej pani jeszcze wybrzmiała jedna rzecz, jej zdziwienie. na temat tego, że mała miejscowość, a takie wielkie właśnie tutaj wielkie sanktuarium, wielki drugi kościół. Czy tak było zawsze? Czy, a jeśli tak, to dlaczego właśnie w ten sposób tutaj wygląda? Tak to wygląda w Krzeszowie. Czyli mamy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz kościół bracki świętego Józefa.
Krzeszów praktycznie zawsze był małą wsią. Obecnie liczy 1500 mieszkańców. Kiedy powstawały te monumentalne kościoły, dzisiaj zabrzmi to niezwykle, ale było tu mieszkańców zaledwie około 100-150. Cystersi byli zakonnikami, którzy uwielbiali życie na uboczu. Ich klasztory powstawały z daleka od wielkich miast. Jest nawet takie piękne łacińskie powiedzenie: Benedykt Góry, Bernard Doliny, Franciszek miasta, a Ignacy sławne stolice. Właśnie do tych najważniejszych założycieli tutaj zakonów, klasztorów, to się odnosi. I właśnie święty Bernard z Clairvaux, który był krzewicielem zakonu cystersów, zalecał, aby klasztory cysterskie powstawały na odludziach, w miejscach mało znanych i tego typu. Ale Krzeszów w epoce baroku stał się nową Jerozolimą. W ten sposób określamy kopie Jerozolimy, które powstały poza Ziemią Świętą. W Polsce bardzo znane takie założenia to Kalwaria Zebrzydowska, czy właśnie Wampirzyce, ale także czymś takim był Krzeszów. I dlatego w Krzeszowie powstały budowle monumentalne. Budowle tak olbrzymie, ponieważ miały symbolizować święte miasto Jeruzalem. I właśnie Bazylika Mniejsza, kościół pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, miała być to świątynia jerozolimska. Dlatego powstała w zaledwie 7 lat, 1728-1735, jak na czasy XVIII-wieczne było to tempo olbrzymie. Cystersi byli tutaj, a dla gminy parafialnej był przeznaczony właśnie kościół świętego Józefa. Tutaj było 150-200 osób, którzy właśnie byli parafianami, a cała reszta osób, która wypełniała tę świątynię, byli to właśnie członkowie Bractwa świętego Józefa i liczni pielgrzymi, którzy przybywali do krzeszowskiego opactwa.
Dalej odpowiadając na, w dalszej części na to pytanie naszej słuchaczki, to musimy zapamiętać, że cystersi budowali wielkie klasztory, miejsca swojego życia, pobytu, bo ich było dużo. Tu w Krzeszowie mogło ich być nawet, patrząc po wielkości tego klasztoru, ze 150 mężczyzn. To byli kapłani, byli bracia, byli też ich współpracownicy. I po co oni wybudowali taki wielki kościół? Bo ten kościół klasztorny im służył do codziennej modlitwy. Kilkanaście razy dziennie oni w tym kościele klęczeli, oni w tym kościele chodzili. Dzisiaj jak patrzymy na te posadzki wyżłobione butami i kolanami, to ja pochylam się nad tymi moimi braćmi cystersami i Bogu dziękuję, bo to oni to wybudowali, no, dzięki modlitwie i pracy. Oni oczywiście też mieli tutaj sporo ziemi. Pan Krystian niech teraz opowie o tym, bo to też ważne, skąd oni mieli na to pieniądze. Samo to się nie wybudowało.
Cystersi w Krzeszowie, jak tutaj ksiądz proboszcz, ksiądz Kusz też wspomniał, nie wiadomo ile w ogóle ich było w Krzeszowie, mamy wzmianki bardzo mocno wyrywkowe, ale należy pamiętać o tym, że mieli pod swoją opieką liczne wsie oraz dwa miasta. Do cystersów w Krzeszowie w XVIII stuleciu należały 42 wsie i dwa miasta, Chełmsko-Śląskie i Lubawka. Oni budowali w tych wszystkich kościołach, w tych wszystkich miejscowościach kościoły. Dla każdego tego kościoła potrzebni byli duszpasterze i wszystkim tym zajmowali się byli proboszczami tam cystersi. Cystersi mieli bardzo ważne swoje także placówki, które niemalże stały się opactwem. Czymś takim jest miejscowość Wierzbna koło Świdnicy, gdzie tak duża była placówka cystersów krzeszowskich, że w XVIII wieku o mało nie stała się suwerennym opactwem. Cystersi cały tym terenem zarządzali w doskonały sposób. Nie możemy powiedzieć, że to był ówczesny ucisk feudalny, ponieważ cystersi bycie poddanym dla cystersów Krzeszowa dla tych ludzi oznaczało olbrzymią stabilizację. Oni byli ludźmi wolnymi, często byli to chłopi, kmiecie, którzy mieli swój dom i po 23 hektary ziemi, więc byli to ludzie wolni, a ich powinności wobec opactwa wynosiły około 7 dni rocznie, więc były to powinności w porównaniu z dzisiejszymi podatkami naprawdę symboliczne. No to ja. Tak. Oni musieli tylko 7 dni pracować na rzecz wybitnej opactwa. Oczywiście oddawali dziesięcinę, jakąś część swoich plonów. Ale praktycznie praca dla opactwa, bycie poddanym opactwa było dla tych ludzi bardzo bezpieczne. Ze względu na to, że ówczesni władcy, ówcześni właściciele ziem często zastawiali wsie. A jak zastawiano wieś, to także z miejscowymi chłopami. W przypadku opactw było to duże bezpieczeństwo, że opactwo dbało o swoje wsie i ich nie zastawiano. Dlatego dla takiego człowieka była to gwarancja stabilnego życia.
Dlatego tak wyrósł Krzeszów dzięki ojcom cystersom. I my w klasztorze tu w Bazylice bardzo często w modlitwie wspominamy tych dobrodziejów i sponsorów, którzy nam zostawili takie bogactwo. Ja często się za nich modlę i proszę Państwa, czuję ich również wstawiennictwo w dniu dzisiejszym, że oni są razem z nami, nawet w czasie tej audycji.
Jeśli wybudowali Krzeszów, Kościół Świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, to też pewnie są już bardzo blisko Pana Boga, bo właśnie o tym też rozmawiamy. Do czego prowadzi Krzeszów? Nie tylko do zrozumienia tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, ale też przygotowuje poprzez spotkanie z Józefem właśnie do dobrej śmierci, żebyśmy mogli kiedyś obcować w tajemnicy świętych obcowania. My, którzy jesteśmy na ziemi, którzy odchodzą, że warto właśnie, żeby jeszcze troszeczkę w kontekście Krzeszowa o tym powiedzieć, bo ksiądz kustosz jest rektorem Bractwa Świętego Józefa, a to jest bardzo ważny aspekt życia tego bractwa. Dobra śmierć. Czym ona jest i dlaczego wiąże się ze świętym Józefem? Tak jak mówiłem, w kościele świętego Józefa przy wyjściu z kościoła jest ten cykl eschatologiczny o śmierci Józefa. Kto wychodzi z kościoła, tak jest też i do dzisiaj. Wychodzimy, słuchamy w kościele Ewangelii o życiu. To jest Ewangelia o zmartwychwstałym Jezusie. Ale wychodzimy z kościoła do świata, wychodzimy do swojego życia, przeświadczeni o tym, że nasze życie się w którymś momencie skończy tutaj to ziemskie życie. Zostaliśmy napełnieni Bożą łaską, umocnieni poprzez Komunię Świętą, a więc jak gdyby wyprawieni w drogę przez Pana Boga do naszych trudów, które są też przygotowaniem na spotkanie z Nim. I w kościele świętego Józefa każdy, kto wychodził, podnosił wzrok albo patrzył na boki, to musiał spotkać sceny związane z przejściem na drugi świat, na drugi brzeg świętego Józefa. Cykl eschatologiczny. I wychodził z tą myślą. Czeka mnie śmierć. Teraz co mam zrobić, żeby ta śmierć była przynajmniej w jakimś stopniu podobna do śmierci świętego Józefa? Więc żeby była dobra. Bractwa świętego Józefa o to dbały. I tutaj bardzo dobrze znano prawdopodobnie taką starożytną Ewangelię apokryficzną, legendę o świętym Józefie Cieśli. Jest to utwór z przełomu IV-V wieku. On powstał w Egipcie, ale powstał w języku greckim. Później został przetłumaczony na język koptyjski, a później jeszcze gdzieś tam w IX wieku na język arabski nawet. I w tym apokryfie między innymi znajduje się opis śmierci Józefa i oddzielenia duszy od ciała. To jest przepiękny opis apokryficzny, gdzie Józef po tej walce takiej ziemskiej umiera. Towarzyszy mu oczywiście Jezus, towarzyszy mu Maryja. Zresztą apostołowie według tego tekstu o śmierci Józefa dowiedzieli się z ust Jezusa samego. Dusza Józefa jest owinięta w piękne, delikatne prześcieradło i zaniesiona przed oblicze Boga. A Jezus balsamuje to ciało swojego Ojca, składa do grobu i modli się o to, żeby to ciało nie uległo zniszczeniu. To jest piękna myśl teologiczna, którą tutaj również w Krzeszowie odnajdujemy. Dusza idzie przed oblicze Boga, a ciało oczekuje na zmartwychwstanie. To jest dobra śmierć. To jest śmierć z przeświadczeniem. Z jednej strony śmierć człowieka, który jest przygotowany na sąd Boży poprzez ufność w Boże miłosierdzie, bo mamy świadomość naszych grzechów, więc ufamy w Boże miłosierdzie. To jest to prześwietlenie tej ostatniej chwili Bożym miłosierdziem, ale też poprzez taką ludzką świadomość dobra, które czynimy na ziemi. I czekamy na zmartwychwstanie. To jest dobra śmierć. Rzeczywiście święty Józef według właśnie tych apokryfów tak zasypiał. Właśnie śmierć to jest zaśnięcie. Bardzo lubię to określenie nasze, określenie cmentarza, cmentarz. To jest piękne słowo. My może nie lubimy tego słowa, nikt nie lubi chodzić na cmentarze, nie wiem dlaczego. To jest piękne słowo, cmentarz, pochodzi z języka greckiego. Koimeterion od koimaomai oznacza spać, czuwając na świt. I cmentarz to jest po prostu miejsce, w którym to jest sala sypialna. Się śpi w takiej czujności, oczekując, aż zaświta poranek, czyli zabłyśnie na horyzoncie, pojawi się Chrystus zmartwychwstały i wybudzi wszystkich do snu. Ale wybudzi tych, którzy zasnęli w spokoju, którzy są przygotowani na następny dzień, którzy w odpowiednim momencie odeszli też. I święty Józef właśnie w taki sposób odchodził. I Michał Wilman pokazał bardzo pięknie ten moment zaśnięcia właśnie ostatniego snu ziemskiego świętego Józefa. On leży na łożu, Maryja mu jeszcze poprawia tam chyba poduszkę, tam jest Jezus, ale już czeka na niego Bóg Ojciec. To jest dobra śmierć. To jest śmierć w obecności Trójcy Przenajświętszej, gdzie człowiek nie musi się obawiać o swój los. Gdzie człowiek jest pełen nadziei, który widzi sens tego, co uczynił na ziemi i widzi też piękno tego, co jest przed nim. Dlatego święty Józef, który patronuje bractwu, jako patron dobrej śmierci, w tym bractwie również podkreśla się i modlitwy o dobrą śmierć, i modlitwę za tych, którzy odchodzą z tej ziemi. Józef, który właśnie taką śmiercią umierał, zasypiał tak naprawdę. Dusza powędrowała w tym pięknym, jakimś jedwabnym prześcieradle do Boga Ojca, a ciało odpowiednio zabalsamowane, ono już na ziemi było świątynią Ducha Świętego. Józef dbał o tę świątynię. To też jest piękna teologia ciała u Józefa. To ciało oczekuje na przebudzenie, czyli na zmartwychwstanie.
Proszę czcigodnego księdza rektora, reasumując tą myśl, 19 marca odszedł na wieczną wartę do Boga mój brat z bractwa świętego Józefa, świętej pamięci Stefan Makowski w Polkowicach. Wcześniej go odwiedzałem, a jeszcze wcześniej Stefan Makowski był prezesem Bractwa Świętego Józefa w parafii, gdzie było mi dane służyć, w Polkowicach u Matki Bożej Królowej Polski. I księże rektorze, ja patrząc na jego odchodzenie, bo żerał go rak, choroba XXI wieku, ale ja widziałem, z jaką on pokorą odchodził z tego świata. I na jego pogrzebie nikt nie płakał. Na pogrzebie mi świętej pamięci Stefana Makowskiego ludzie żegnali go z wielką nadzieją, że my się spotkamy, bracie Stefanie, tam przed tronem Boga. I miałem to szczęście też prowadzić ten pogrzeb i tu rodzinie, żonie zmarłego Stefana tą drogą też przesyłam zapewnienie o modlitwie, ale też taką nadzieję, że musimy właśnie to, co ksiądz rektor mówił od świętego Józefa, ale też od takich ludzi, uczyć się takiego umierania w Bogu, całkowitego zawierzenia. I dziękuję za tę myśl, księże rektorze. To było dobre.
756 404 210 i 756 404 211. Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za tą audycję, bo mi to przypomniało, bo rok temu właśnie, będąc w Czarnogórskim sanatorium, Janina z okolic Ciechanowa, z parafii Miłosierdzia Bożego. Proszę ojca, i szkoda tylko, że nie mogę widzieć, bo nie mam telewizji, nie mam telewizora, ale to mi przypomniało, ja tam byłam właśnie i ten przewodnik mnie poprowadził po całym tym, byłyśmy we trzy koleżanki z sanatorium. No polecam wszystkim, żeby to zobaczyli, bo to jest to, co wchodzi się, to tak jakby weszło się właśnie w życie Jezusa, Marii, no i że jesteśmy z Nim razem. Tak mi to, i dziękuję bardzo za tą audycję, jestem naprawdę bardzo wzruszona i no nie wiem, jak mam, przeżyłam to wszystko, tylko szkoda, że jeszcze raz nie zobaczyłam właśnie, bo nie mam telewizora. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z tej Wody.
Również pozdrawiamy.
Będę wszystkim polecać, żeby tam pojechali i chciałabym jeszcze raz jechać tam. Dziękuję bardzo,
szczęść Boże. Pozdrawiamy Panią.
Bardzo dziękujemy Pani Janino za ten telefon i każdego, kto przyjeżdża do Krzeszowa, staramy się oprowadzić, każdego ugościć, tak jak potrafimy najlepiej, i cieszymy się każdym pielgrzymem, bo wtedy czujemy się potrzebni dla Was, drodzy pielgrzymi. I cała obsługa pielgrzyma, którą teraz również serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ich zaangażowanie.
Kolejny telefon, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica i święty Józef jej przeczysty oblubieniec. Ja dzwonię tutaj z okolic Świdnicy, należę do bractwa świętego Józefa w Świdnicy, które powstało 19 marca 2011 roku. Nasz ksiądz biskup Ignacy Dec utworzył właśnie to bractwo. No i w tym roku wybieramy się właśnie do Krzeszowa z całym bractwem. No chciałem powiedzieć, że jakie to piękne modlitwy są do świętego Józefa, chociażby modlitwa poranna. Święty Józefie, mój najmilszy opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków. Broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty. Zachowaj od wszelkich niebezpieczeń duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania. Niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen. No i wieczorna modlitwa, jeszcze i wezwanie do Pana Jezusa. Panie Jezu, święty Józefie, Matko Boża, bądź przy moim skonaniu. No, zapłać.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie Pana.
Ksiądz My Rektor. Zazwyczaj, kiedy modlimy się do świętego Józefa, czy za jego przyczyną, w parafiach na przykład, jak jest uroczystość świętego Józefa, odmawiamy dwie modlitwy. Z litania do świętego Józefa. A to jest piękna litania. Ona została zatwierdzona na początku XX wieku przez papieża Piusa X w 1909 roku. I na koniec przy świętej śpiewamy Święty Józefie, patronie nasz. Znam już trochę więcej pieści, ale zazwyczaj te dwa teksty nam towarzyszą. Natomiast warto sobie uzmysłowić, że tych modlitw do świętego Józefa jest bardzo dużo. W 1600 roku znano 80 tekstów litanijnych, o charakterze litanijnym, do świętego Józefa. 80. To pokazuje, jak w cudzysłowie popularnym świętym był Józef. Ale ta popularność nie bierze się znikąd. Tak jak mówił tutaj ksiądz Kustosz, wielki czciciel świętego Józefa odchodzi do Pana w uroczystość świętego Józefa. To są ważne znaki. Wielki czciciel Bożego Miłosierdzia, Jan Paweł II, odchodzi do Pana w Wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia. Kiedyś byłem świadkiem takiego wydarzenia jako student. Byłem w jednej z parafii. Pewna pani przyszła też właśnie prosić o pogrzeb dla swojego taty, który całe życie nosił szkaplerz Najświętszej Maryi Panny, a ponieważ był żołnierzem AK, siedział w więzieniu po wojnie, to w tym więzieniu z chleba zrobił różaniec i na tym różańcu modlił się całe życie. I odszedł do Pana kiedy? W pierwszą sobotę miesiąca, nie, przepraszam, odszedł uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, a ta pani, nie znając tych szczegółów, poprosiła o pogrzeb na sobotę. To była pierwsza sobota miesiąca, więc wszystko było związane też i ze szkaplerzem, i z różańcem. Kto modli się do świętego Józefa za jego przyczyną, to może być pewien tego, że święty Józef wiele łask wyprosił Pana Boga. Ta popularność nie bierze się znikąd świętych. To jest zawsze jak gdyby nadbudowane czy podbudowane jakimiś szczególnymi łaskami, które, no to jest to, które przez tych świętych na nas spływają. Pan Bóg daje tę możliwość właśnie tym świętym, a tu szczególnie Matka Boża czczona w Krzeszowie, święty Józef czczony w Krzeszowie, Jan Paweł II czczony w Krzeszowie, żeby przez nich tutaj w tym miejscu wiele bardzo ważnych łask wielkich wypraszać. Jest dużo modlitw. Widzę, że ksiądz Kusto już ma przed sobą modlitewnik do świętego Józefa. To może sam o tym powiedzieć.
Taki.
Tak, ale ja jeszcze chciałbym pociągnąć temat, który ksiądz rektor rozpoczął. Tutaj w Sanktuarium Krzeszowskim dzieją się cuda. Półtora miesiąca temu do kancelarii w Krzeszowie przychodzi pani i przychodzi, żeby podziękować Panu Bogu za wielką łaskę. Ona przez 3 lata przyjeżdżała do Matki Bożej i do świętego Józefa z niedalekiej miejscowości, prosząc o dar potomstwa. Wiemy, drodzy Państwo, ile dzisiaj młodych małżeństw nie może mieć dzieci. Ale ona wierzyła mocno, że ta jej modlitwa, jej trud, bo przecież pracowała młoda kobieta i przyszła podziękować Bogu, że urodziła dzieciątko. Przedstawiennictwo łaskawej matki i świętego Józefa. I zapytała, czy w kościele świętego Józefa będzie to dziecko mogła ochrzcić. Pozdrawiam tą panią, jeżeli mnie słyszy, ale też, proszę Państwa, zachęcam. Pamiętajcie, święty Józef jest również opiekunem rodzin i on pomaga w wyproszeniu łaski potomstwa. To jest jeden z wielu przykładów. Mówię dlatego o tym przykładzie, bo on się w ostatnim czasie ujawnił. A mając przed sobą śpiewnik, modlitewnik Bractwa Świętego Józefa, chciałbym tu serdecznie podziękować pierwszemu biskupowi legnickiemu Tadeuszowi Rybakowi, że 19 marca 1995 roku specjalnym dekretem powołał do istnienia Bractwo Świętego Józefa w diecezji legnickiej. I pierwszym rektorem tego bractwa został ksiądz profesor infuat Władysław Bochnak. A dziękuję biskupowi Stefanowi Cichemu, że mnie powołał na drugiego rektora. A mam też zapewnienie naszego księdza rektora Wyższego Seminarium Duchownego, że będzie mi pomagał w prowadzeniu tego dzieła i cieszę się, że będziemy mogli razem różne planować inicjatywy dla dobra tego sanktuarium, dla dobra Kościoła świętego Józefa, ale przede wszystkim, żeby to bractwo jeszcze bardziej aktywizować, żebyśmy robili tu przeróżne, bardzo modlitewne spotkania i wypraszali świętego Józefa o to, co nam najbardziej w tej rzeczywistości jest potrzeba.
Warto powiedzieć, że akurat w tym czasie w naszej diecezji legnickiej pielgrzymuje obraz świętego Józefa. Co prawda nie z Krzeszowa, szkoda, ale świętego Józefa, jakby nie było. To też jest taki znak w tych czasach, że no, ufamy w jego opiekę, w jego orędownictwo. W niełatwych czasach dla rodziny. Dzisiaj w Radiu Maryja słuchałem w popołudniu audycji aktualności dnia. Było dużo słów związanych z zagrożeniami pod adresem rodziny. Tutaj w Krzeszowie warto modlić się właśnie o to, żeby rodzina nadal miała taki kształt, jaki miała w zamyśle Bożym. A patrzymy na ten piękny wzór rodziny, kontemplując postacie Józefa, Maryi i Jezusa, a więc rodziny nazaretańskiej. No to jest szczególne miejsce, sanktuarium rodzinne, bardzo rodzinne i też sanktuarium, w którym można wiele łask dla swoich rodzin wymodlić.
Tutaj ksiądz Kustosz wspomniał o właśnie tych wydarzeniach cudownych. Krzeszów jest pod tym względem niezwykłym miejscem, ponieważ mamy tutaj nie tylko monumentalny kościół świętego Józefa, czy bazylikę mniejszą, w której przy obrazie cudownej ikonie Matki Bożej Łaskawej znajdują się prastare ex vota, złote, srebrne serduszko, które przynieśli tutaj pątnicy za otrzymane cuda. Znajdują się tam też już obecnie puste ramy, w których niegdyś wisiały takie serca. Zostały one zrabowane przez rząd pruski. Ale w Krzeszowie jest też inne miejsce. Jest niewielka kapliczka pod lasem, ciemnica, dom Annasza, dom Kajfasza. Gdzie jest to miejsce całkowicie ukryte przed ludzkim wzrokiem. Niewiele pątników, którzy przyjeżdża do Krzeszowa, w ogóle trafia do tego miejsca. Jest to miejsce o tyle niezwykłe, że tam miało miejsce dużo uzdrowień. Do po dziś dzień przy figurze Chrystusa, co się tam znajduje, znajdują się kule tych, którzy je porzucili, bo kule dla tych kulawych osób były już niepotrzebne. To miejsce jest właśnie takie zaszyte, jest takie ukryte i właśnie tam, możemy powiedzieć, ukryło się to krzeszowskie sakrum.
Proszę Ojca, tak szczerze powiedziawszy, to i przewodnik, i ksiądz doktor rektor, oni by do rana o tym tak, opowiadali, co tu się dzieje.
Do rana. Ale my jeszcze chyba odbierzemy jeden telefon 756-404-210 i drugi numer 756-404-211. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jak ma pani na imię?
Ja pani ze Świdnicy. Moje imię Edwarda. Ja serdecznie chcę pozdrowić właśnie tam wszystkich, którzy są, szczególnie księdza Kustosza Kopką, no i rektora Kost, który u nas właśnie w Świdnicy prowadził rekolekcje i też Dzień Skupienia, także miałam okazję słyszeć i widzieć księdza rektora, no i też opiekuna Bractwa Świętego pozdrawiam, bo jestem w Bractwie Świętego Józefa. Ale chciałam powiedzieć z tej strony od świętego Józefa. Skąd się właściwie to tak nawet i wzięło to Bractwo świętego Józefa? W moim dzieciństwie bardzo dużo się modlono do świętego Józefa. Mój tata postawiał wzór zawsze świętego Józefa jako robotnika, jako cieśle. I miałam 6 braci i zawsze słyszałam to od taty. Módlcie się, żebyście zdobyli zawody, bo to były lata powojenne. Dorastali chłopcy w latach 50., 60., a my jako siostry, dwie mamy nie mieliśmy, modliłyśmy się właśnie za tych braci, żeby dobre żony dostały. I tak ciągle miałam przed oczami świętego Józefa, tak jak u mnie w Świdnicy, święty Józef z dzieciątkiem, bo jestem z tej parafii, i w domu był taki obraz. I proszę sobie wyobrazić, te modlitwy spowodowały, że właśnie moi bracia, a 6 ich miałam, wszyscy byli z zawodami. To kierowca w tamtych latach to był wielkie było zdobycie, żeby być szoferem, tak to się mówiło. I stolarz, i cieśla, i murarz, i zdun, który dorastał, to zdobywał, bo tak tato zawsze mówił, módlmy się do świętego Józefa, to on potrafi pomóc właśnie w tym zdobyciu zawodu. I tak Bogu dzięki do dziś jest, że mają te zawody, pracują o dobrą pracę, o dobrą śmierć. No i właśnie tak pragnęłam, jak tutaj w Świdnicy już byłam dłużej, żeby u nas się czciło świętego Józefa. Mówiłam do księdza mojego proboszcza, księży proboszczu, był ksiądz Pasy z proboszczem, Jakby to zrobić, żeby chociaż, mówię, raz w miesiącu była modlitwa taka nowenna do świętego Józefa. A mówię, to jest tak troszkę trudno, bo jest do Matki Bożej czy nieustającej pomocy. Przyszedł ksiądz Chromy, no księdzu rektorowi znajomy, jest ksiądz Zbigniew Chromy naszym opiekunem, bo mieliśmy i mamy towarzystwo przyjaciół Anny Jenkę, sługi Bożej z Jarosławia. I ja od razu mówiłam do księdza, może tak jest miesiąc po opiece naszej, już jako objął opiekuństwo. Mówię, księdza, moje pragnienie, żeby u nas była nowenna, mówię do świętego Józefa. A ksiądz mówi, dobrze, każdego 19 będziemy się modlić. I tak się stało, że modliliśmy się każdego 19, ofiary dawaliśmy, intencje. I ksiądz biskup zaproponował nam, mówi, skoro mówi, tu jest taka grupa, no, już jest gotowa, mieliśmy wspólne układy, ksiądz biskup, nasz właśnie ordynariusz, Ignacy biskup, zachęcił nas na tę opłatkę, później już ksiądz Śliwka był tu naszym.
No i pewnie jeszcze moglibyśmy długo opowiadać i długo naprawdę. Dziękujemy pani bardzo za tę historię, za ten telefon.
Ja również dziękuję serdecznie, bo panie Edwardo, bo pamiętam spotkanie z Bractwem Świętego Józefa w Świdnicy bodajże w ubiegłym roku i teraz też rekolekcje właśnie z księdzem Chromym również, księdzem Zbigniewem, na którym byliście obecni na tych rekolekcjach. I to jest piękne świadectwo dla innych też, a jednocześnie obecność Bractwa to jest wezwanie do modlitwy do Świętego Józefa. Dlatego bardzo się cieszę, jak zawsze widzę Bractwo Świętego Józefa też i w Katedrze Legnickiej, kiedy jesteśmy z klerykami, jak jest Bractwo, to nawet zawsze staram się ich pozdrowić szczególnie, dwa razy, na początku i na końcu. Bo wiem, że Święty Józef jest patronem naszego seminarium również. Mamy też piękną figurę, nabożeństwo do Świętego Józefa. Ale jak jest Bractwo z nami, to ja wiem, że coś dobrego się wydarzy w życiu seminaryjnym. Bardzo dziękuję za ten telefon również, za tę historię. Ona niech będzie zachętą dla innych, żeby te wspólnoty Bractwa Świętego Józefa tworzyć i żeby z odwagą do nich wstępować. Z jednej strony nie tylko, żeby kultywować jakąś tradycję z przeszłości, bo to nie o to chodzi. To jest pewien aspekt ważny, bo żyjemy w społeczeństwie, które musi mieć swoją tożsamość, swoje korzenie, swoją kulturę. To jest bardzo ważne. Ale przede wszystkim wstępować dlatego, że z obecnością w Bractwie łączą się szczególne łaski. Kiedyś mówiono o odpustach. Ja bym powiedział szerzej, konkretne łaski związane z życiem tu na ziemi, ale też z tym najważniejszym życiem i momentem, czyli przejściem na drugą stronę i ze zbawieniem człowieka. W wielu miejscach już Bractwo jest. Cieszę się, że ksiądz Kustosz jest teraz rektorem tego Bractwa. Ksiądz Infuat Władysław Bochnak bardzo mocno, bardzo dynamicznie prowadził to Bractwo wtedy, kiedy za nie odpowiadał, ale wierzę, że teraz są nowe czasy i może też po kanonizacji świętego Jana XXIII, Jana Pawła II, mówił o tym biskup Marek, dwóch wielkich orędowników nabożeństwa do świętego Józefa, też w naszej diecezji to bractwo będzie coraz większe.
Ja też pozdrawiam panią Edwardę i cieszę się, że udało jej się dzisiaj do nas dodzwonić. Szczęść Boże.
Zbliżamy się niestety do końca naszych rozmów niedokończonych. Ksiądz Kustosz mówi, że pewnie moglibyśmy całą noc jeszcze, tutaj przynajmniej pan przewodnik i ksiądz rektor.
Omówiliśmy dwa freski, a jeszcze jest ich około 16.
Tak. Ale ksiądz Kustosz ma tutaj jakąś ciekawą modlitwę, tak?
Ja mam ciekawą modlitwę. To jest cudowna książka autorstwa naszego księdza rektora, księdza Piotra Kota, Radości i Smutki Świętego Józefa. I chciałbym, jeżeli ojciec Marek pozwoli, na zakończenie.
A nawet Marcin.
Ojciec Marcin, jeżeli pozwoli. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, aby odkupił świat. A człowieka, koronę całego stworzenia, uczynił współdziedzicem łaski życia wiecznego w chwale zmartwychwstania. Posłał zatem Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy przyrzeczonej Józefowi, aby przekazał jej wieść, że została wybrana na Matkę Pana. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, o sercu przepełnionym miłością do Boga i drugiego człowieka. Jednak niezwykła tajemnica Maryi wprawiła go w zakłopotanie. W jaki sposób on, człowiek z krwi i kości, będzie mógł patrzeć na Syna Bożego i mieszkać z Nim pod jednym dachem? Czy jest godny tej łaski? Czy ktokolwiek w świecie może widzieć Boga i uniknąć śmierci? Tak, jeśli tego chce Pan. Nie bój się, Józefie, przyjmij Maryję i tego, który począł się w niej. Bądź mu opiekunem, otocz go miłością, chroń jego życie, ukaż mu drogi prawdy, adoruj z nim Ojca w niebie. Spraw, aby jego człowieczeństwo było doskonałe na miarę jego bóstwa.
Piękne zakończenie i książki, ale też i naszej audycji, za którą bardzo jestem wdzięczny naszym gościom, gospodarzom, księdzu doktorowi Piotrowi Kotowi, rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Dziękuję bardzo, dziękuję Ojcu, wszystkim słuchaczom i w Polsce, i za granicą. Moi klerycy już śpią, bo o tej porze jest silencium sacrum.
No, może tam gdzieś delikatnie
coś może delikatnie słuchają, więc jeszcze pozdrawiam też seminarium, ale też wszystkich w naszej diecezji. Szczęść Boże.
Był z nami pan Krystian Michalik, przewodnik krzeszowski, student historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za to.
Dziękuję.
No i oczywiście gospodarz tutaj krzeszowski, ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz i kustosz z Krzeszowa oraz rektor Bractwa Świętego Józefa. Bardzo dziękuję.
Ojcze Marcinie, dziękuję za twoją obecność, za twoją cierpliwość. Już drugi raz się spotykamy w Krzeszowie. Ja chciałbym przede wszystkim Panu Bogu podziękować za to, że wybrał mnie na kapłana. Moim rodzicom, że dali mi imię Marian i Józef. I dziękuję moim przełożonym, pierwszemu biskupowi, biskupowi Stefanowi Cichemu, biskupowi Markowi, za to, że powierzyli mi funkcję drugiego rektora Bractwa Świętego Józefa. Pozdrawiam całe Bractwo diecezji legnickiej, ale też wszystkich z Bractw w innych diecezjach. I serdecznie Was do Krzeszowa zapraszam. Do wspólnej modlitwy, do medytacji, do podziwiania tego wielkiego patrona Świętego Kościoła, jakim jest Święty Józef.
Wielkie Bóg zapłać wszystkim za uwagę w tych rozmowach niedokończonych, szczególnie tym wszystkim, którzy też podzielili się z nami na antenie Radio Maryja, ci, którzy telefonowali. Wielkie Bóg zapłać panu Waldkowi za realizację, a za moment już spotkamy się na modlitwie na zakończenie dnia, czyli komplecie.